Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W ten wieczór dzisiejszy kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam do naszego spotkania w Rozmowach Niedokończonych, spotkania z naszymi gośćmi, a są nimi dzisiaj pan dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże.
I pan Marek Lachowicz, ekonomista, analityk ekonomiczny. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
I z naszymi gośćmi, z państwem chcemy porozmawiać na temat kondycji polskiego rynku finansowego. Coś, co nas każdego dotyka, bardziej niż sobie nieraz to zdajemy z tego sprawę, ale chyba sobie jednak z tego zdajemy sprawę. Panowie, słyszymy często, tym bardziej teraz rusza, coraz bardziej się rozpędza kampania wyborcza i słyszymy różne głosy na temat polskiej gospodarki czy polskich finansów. Po czym poznać taki ktoś, kto nie jest ekonomistą, a więc jak większość z nas, że rynek finansowy, gospodarka jest w dobrym albo w złym stanie? Na co patrzeć? Oczywiście jakoś tam gazeta, ale na co patrzeć, czego szukać w gazetach?
Każdy ekonomista ma swój ulubiony taki zestaw parametrów, natomiast ja zaczynam patrzenie od sytuacji na rynku pracy. Dla mnie wszystko się zaczyna w gospodarce od tego, czy jest praca i jakie są tendencje na rynku pracy. No i one pokazują dobrą kondycję polskiej gospodarki. Mamy pełne zatrudnienie. Właściwie każdy, kto chce pracować, może pracować. W ostatnim miesiącu też płace zaczęły rosnąć szybciej niż inflacja, czyli realnie zaczęły znowu nam rosnąć płace. To jest bardzo szybki powrót do tego realnego wzrostu wynagrodzeń. Też jeśli chodzi o zgłaszane wakaty przez firmy, no to wciąż tych zgłoszeń mamy sporo, więc to pokazuje, że w takim nawet średnim okresie nie grozi nam bezrobocie i to jest najważniejsze. A dalsze parametry, ojciec zapytał się o zdrowie naszych finansów, no to ja patrzę bardzo mocno przez pryzmat finansów sektora publicznego. No i takim wskaźnikiem jest dług publiczny do produktu krajowego brutto, czyli ile, jak jesteśmy mocno zadłużeni versus to, co sami w kraju wytwarzamy. No i ten parametr mamy jeden z najlepszych, a tu chodzi o to, żeby mieć jak najniższy ten wskaźnik wśród krajów Unii Europejskiej czy wśród krajów nawet szerzej, Światowej Organizacji Współpracy Gospodarczej OECD, więc finanse wyglądają zdrowo. A parametrem, który z kolei trzecim, na który patrzę, to są sytuacja finansowa przedsiębiorstw i widzimy, że te notowane na giełdzie, ich kursy się poprawiają, czyli inwestorzy są coraz bardziej optymistyczni co do perspektyw przedsiębiorstw, a jednocześnie i przedsiębiorstwa sektora finansowego, no, głównie mam tu na myśli banki, mają dobrą adekwatność kapitałową, czyli się finansują w dużej części, czy tam wystarczającej części własnymi kapitałami, ale też przedsiębiorstwa nie są zadłużone, więc to raczej pokazuje, czy właśnie znowu w średnim terminie nie ma zagrożenia dla tego sektora prywatnego, więc mamy taką co najmniej dobrą, jak nie bardzo dobrą sytuację gospodarczą. Doskwiera nam może trochę wszystkim nam inflacja, natomiast ona z kolei spada i ona miała swoje źródła główne w czynnikach od nas niezależnych, wzrost kosztów surowców czy żywności. No i tu, o ile nas nie będą jakieś niespodzianki się nie będą zdarzać, to też ten element, powiedzmy, związany z polityką pieniężną też mamy w garści. No i tu Narodowy Bank Polski prawidłowo zareagował na te zagrożenia, podwyższył stopy procentowe i poskutkowało to tym, że inflacja zaczęła spadać, więc wydaje się, i tego chyba nikt nie podważa, że sytuacja gospodarcza jest dobra. A co ty sądzisz, Marku?
Też dodam tylko teraz, panowie, że też od kilku lat Polska jest zaliczana do rynków rozwiniętych. To też chyba taka...
Tak, to jest, rzeczywiście to była duża zmiana w 2018 roku. Polski rynek kapitałowy został uznany za rozwinięty. Dołączył do grona tych 25 najbardziej rozwiniętych rynków. I to z kolei pokazuje pewną siłę instytucjonalną naszego rynku finansowego, kapitałowego. Można tak w skrócie powiedzieć, że jesteśmy tak zorganizowani, tak wszystko mamy poukładane, jak według najlepszych światowych wzorców. I to jest też taki fundament pod długoterminowy wzrost gospodarczy. Krótko, średnioterminowo te parametry, które wymieniłem, rynek pracy, natomiast długoterminowo siła instytucji jest bardzo ważna, żeby była... Ekonomiści mówią o alokacji kapitału, czyli żeby pieniądze trafiały na właściwe projekty, muszą dobrze funkcjonować i rynek kapitałowy, i banki, one są, i oba te elementy rynku finansowego w Polsce działają bardzo dobrze i zamieniają nasze oszczędności na inwestycje. I o to chodzi we wzroście gospodarczym, żeby umożliwiać przedsiębiorstwom, żeby rosła, do tego potrzebują kapitału i ten kapitał powinien trafiać we właściwe miejsce.
A gdyby ktoś szukał takiej soczewki, w której widać jakby, jak właśnie jak w soczewce, stan gospodarki polskiej, czy giełda jest taką soczewką też? W jednym miejscu to widać?
Znaczy, musimy pamiętać, że giełda nie reprezentuje całej gospodarki. Mamy w Polsce ponad 1 000 000 aktywnych przedsiębiorstw, czego ponad 1000 jest emitentami akcji, obligacji na rynku publicznym, czyli to jest taki mała bardzo próba, prawda? I to jest też awangarda polskiej gospodarki. To są spółki, które porównując do listy 2000 największych firm w Polsce, są dużo bardziej rentowne od nich średnio i średnio się szybciej rozwijają. Natomiast na pewno giełda dostarcza takiej informacji, takiego dobra publicznego w postaci informacji o tym, jak inwestorzy oceniają ryzyko, prawda? Jeśli kursy spółek spadają, to znaczy, że inwestorzy postrzegają, że ryzyko w gospodarce jest większe. Jak kursy rosną, to widzą zmniejszenie tego ryzyka. I w tym sensie, tak możemy to obrazowo powiedzieć, że co 200 mikrosekund na giełdzie warszawskiej dostarczana jest informacja wszystkim nam, jakie jest to postrzeganie ryzyka. I w tym sensie jest to jakiś wskaźnik. Natomiast już wyniki samych spółek, no to one nie są tak aż tak mocno powiązane z naszą gospodarką. Też trzeba pamiętać, że przez te 30 lat od reaktywacji giełdy bardzo się zmieniła struktura przychodów naszych emitentów. Spółki, które są u nas notowane, coraz więcej eksportują, są, część z nich to prawdziwi globalni gracze, więc ich wyniki też zależą od sukcesów na innych rynkach, od koniunktury światowej.
Tu mówił pan prezes o tym dobrym stanie polskiej gospodarki. Co jest siłą polskiej gospodarki? Bo mówimy dzisiaj, kiedy mamy ze sobą pandemię, trwa wojna na Ukrainie, inflacja, skoki, teraz już jakiś spadek tych cen różnych nośników energii, ropy, paliw różnych. A my tu mówimy, że polska gospodarka broni się. Co jest naszą siłą, że tak jakoś obronną ręką z tego jednak chyba przechodzimy tę sytuację?
No, mamy wszystkim bardzo przedsiębiorczych i pracowitych ludzi w Polsce i to jest taka olbrzymia siła.
Mówiąc jednym słowem, Polacy.
Tak, tak. To jest bardzo... Siła. Tak, to jest podstawa. Znaczy, to jest... To bez tego byśmy różnych tych kryzysów nie przeszli. To było bardzo dobrze widać, jak Polski Fundusz Rozwoju zaoferował taką ekspresową pomoc, jak się w początkach pandemii, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, współpracy z bankami, całym sektorem bankowym, i ta pomoc bardzo szybko popłynęła, właściwie najszybciej na świecie, chyba nikt się tak szybko, przynajmniej w Europie, może nie na świecie, tego aż tak nie śledziłem, przedsiębiorstwa dostały pomoc, natomiast ta pomoc, o ile miała być zwracana, o ile będzie się poprawiać sytuacja przedsiębiorstw, i duża część tej pomocy została zwrócona. I to pokazuje, jak szybko się zaadoptowali nasi przedsiębiorcy. I też jest, to jest niezwykłe, obserwuję to od wielu lat, jak nawet w strukturach tych globalnych koncernów, jak Polacy się wspinają w hierarchii. W tych hierarchii mamy pierwszego Polaka, który jest prezesem firmy, która należy do setki największych firm na świecie, prawda?
Mówisz o Filipie Morrisie?
Nie, o Honeywell. Pan Adamski, prawda, który był najpierw szefem w Polsce, potem w tej globalnej firmie i jest teraz prezesem globalnym. I to pokazuje, jaki mamy niesamowity zasób talentów w Polsce. I to jest taki jeden element. A drugi element, który jest bardzo ważny, to nasza gospodarka daje... Znaczy, bardzo się zmniejszyły w naszej gospodarce w ostatnich latach różnice społeczne. I ta spójność społeczna, tak ekonomiczna, spójność społeczna się bardzo poprawiła i to też jest no, niezwykle pomocne. Kraje, które stawiają na taki, nazwijmy go umownie, turbokapitalizm, gdzie te różnice społeczne są duże i są grupy społeczne, które są pozostawione same sobie, to początkowo to może wyglądać bardzo atrakcyjnie, a taka rywalizacja się społeczna ma wytwarzać, natomiast to też powoduje duże zniechęcenie tych, którzy są jakoś pozostawieni na marginesie, a polska gospodarka no właśnie dzięki no, bardzo istotnym programom społecznym w ostatnich latach, no, jest dużo bardziej spójna i to też niezwykle moim zdaniem pomogło w pandemii.
No i na ile pandemia zweryfikowała pewne aksjomaty ekonomiczne? Nie wiem, że jednak okazało się, że jednak kapitał ma narodowość i tak dalej, inne rzeczy, bo tu jednak pewne mity, nie wiem, czy aksjomaty padały chyba w tym.
Przede wszystkim globalizacja się wyłożyła, uważam, bardzo poważnie. Znaczy inaczej wyłożyła, pokazała swoje prawdziwe oblicze, bo wiecie państwo, od lat na uczelniach ekonomicznych uczyło się, że globalizacja to było samo dobro, no bo są te współzależności gospodarcze, że można teraz produkować, można założyć sobie fabrykę w dowolnym miejscu na świecie, można produkować, eksportować, przesyłać towary, no samo dobro, tak? Nikt nie pokazywał tak naprawdę idei tego systemu, a idea tego systemu była taka. Otóż przedsiębiorca w Stanach Zjednoczonych zorientował się, że jego telefon czy jego komputer tak samo dobrze może skręcić Chińczyk za niewiele bardzo, jak i skręcić John z Luizjany czy z jakiejś innej Karoliny za dużo więcej pieniędzy. Więc policzyli sobie szybko i im wyszło, że taniej jest im ulokować fabrykę, która skręca pewne rzeczy w Chinach czy na przykład w Wietnamie. Dlaczego? Przecież Wietnam miał zawsze bardzo wysoki... Miał przez ostatnie lata bardzo wysoki wolumen eksportu tak zwanego high-tech, wysokiej technologii. No nie dlatego, że oni tę wysoką technologię realnie produkują. W każdym razie, globalizacja polegała na tym, że przenoszono te podwykonawców, części, elementy produkcji tam, gdzie to było korzystne. I bo wychodził przedsiębiorca z założenia takiego, że jak on wyprodukuje taniej, to więcej zostanie mu w kieszeni. Tylko problem globalizacji był taki, że on się opierał na bardzo naiwnym założeniu kapitalistów zachodnich, że wiecznie to oni będą sprzedawać technologie. Czyli, że podwykonawca będzie do końca świata podwykonawcą, a ten, kto skręca telefony, będzie do końca świata skręcał telefony. Tylko, że oczywistym, proszę państwa, dążeniem ludzi jest to, że chcemy mieć coraz więcej. Czyli kraj... Naród, który skręcał te telefony, przepraszam za uproszczenie, jakiego używam, ale używam tych uproszczeń celowo. Naród skręcający telefony nie chce do samego końca skręcać telefonów, tak? I tak było w przypadku Chin. Oni sobie załatwili transfer technologii. Tam, gdzie nie załatwili sobie transferu technologii, sobie zrobili inżynierię odwrotną, czyli zobaczyli, jak coś działa, zaczęli produkować swoje. I oni po iluś latach, oczywiście nie od razu, bo musieli się najpierw nauczyć, ale po iluś latach weszli na ten sam rynek globalny, oferując zupełnie sensowne podzespoły, oferując zupełnie sensowną technologię w kontrze do tego, co jeszcze niedawno skręcali. I to sam Zachód sobie wyhodował globalizacją tego przeciwnika. I ja uważam, że w tym momencie ta globalizacja, ta wada globalizacji została obnażona. Po prostu ci, którzy do tej pory skręcali, się okazało, no już nie chcą tylko i wyłącznie skręcać, tak? Rozdanie jest nowe. Zaczynamy grać od nowa. Już to Eldorado, jakie było przez ostatnie 20 lat, się skończyło. Teraz uważam, zastępujemy globalizację systemem senioralno-wasalnym. To znaczy, są globalni liderzy, będą, będą lokalni liderzy, no i będą wasalowie, tak? Mogą być, powiedzmy, tacy wasalowie wyższego poziomu, którzy mają na przykład, są wasalami tylko globalnego seniora, a w swoim regionie, na swoim poletku są seniorem dla innych krajów, dla innych terytoriów. To uważam, to obnażył COVID, że ten system globalizacyjny zaczyna nam się przekształcać w system senioralno-wasalny.
Ale czy ekonomia globalna to widzi? Elektryki weźmy, no kobalt, gdzie jest? No w Afryce, tak? Więc żeby wziąć choćby taki przykład.
Tak, to wydobywany w absolutnie urągających człowieczeństwu warunkach. No, zresztą ja powiem
ci, inna kwestia jeszcze, tak.
Jest bardzo ciekawa historia, bo w ogóle na początku lat 90. było rządowe Genka Mines w Demokratycznej Republice Konga i było to wydobycie kobaltu w jakiś sposób scentralizowane. Następnie została wykonana restrukturyzacja, przy której doradzał Bank Światowy, no i tak doradził, że Genka Mines upadło, a ci górnicy, którzy byli tam zatrudnieni, no po prostu przywłaszczyli sobie sprzęt, bo nie mieli nic innego do roboty, nie umieli niczego innego robić, oni kopali dalej kobalt. I ten kobalt w tym momencie jest kupowany przez firmy belgijskie i chińskie od górników, którzy pracują często całymi rodzinami w biedaszybach. To nie jest jakaś kopalnia poważna, to nie jest nawet jakaś amatorska kopalnia, to jest po prostu ludzie skrajnie biedni, całymi rodzinami, często kilkuletnie dzieci tam pracują, ponosząc często ciężkie kontuzje, rany, nawet śmierć, wydobywają kobalt po to, żeby skupili to Belgowie i Chińczycy i żeby można było wykonać na tej podstawie baterię elektryczną. I dlatego mnie na przykład bardzo bawią prognozy, bo ostatnio przygotowywałem, drodzy Państwo, taką ekspertyzę dotyczącą zakazu rejestracji aut spalinowych. I szukałem informacji na temat wymiany baterii, bo w tym momencie wymiana baterii to jest, no nie oszukujmy się, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jest tak naprawdę, no w momencie, gdy się skończy żywotność baterii w aucie elektrycznym, to ja mogę sobie kupić nowe auto, bo nie opłaca się tego wymienić. No i jest powiedziane, że no niektórzy, tam był artykuł ekspercki, że niektórzy eksperci przewidują, że do 2025, czyli za dwa lata raptem, to był artykuł z tego roku, cena wymiany baterii może spaść dwukrotnie. No ale cena baterii samej zależy, jak ojciec zauważył słusznie, od metali użytych do jej produkcji, między innymi, tak? Między innymi kobaltu, między innymi litu, między innymi manganu. Na każdym z tych metali w tym momencie jest potwornie silna aktywność spekulantów, bo to są, potrafi to wystrzelić kilka razy, kilkakrotnie do góry cena i zaraz potem spaść do poziomu wyjścia. Także jest tragiczna wręcz spekulacja na tym. No i wychodząc z optymistycznego założenia, że nawet jak cena baterii spadnie, a co z ceną robocizny? Robocizna wcale nie jest tańsza, także to...
Jak z tą globalizacją w końcu jest? No, świat zobaczył, ale...
Znaczy, bo ta historia globalizacji, powiedzmy taka pierwsza faza globalizacji, to był mniej więcej 1870 rok i od 1870 roku do 2010 roku, czyli przez 140 lat, światowy eksport rósł szybciej niż światowe PKB, prawda? Czyli mieliśmy do czynienia, że ten światowy handel, o którym tutaj Marek bardzo plastycznie nam opowiedział, rósł dużo szybciej niż wszystko, co wytwarzaliśmy, czyli więcej handlowaliśmy niż wytwarzaliśmy. W 2010 roku to się załamała się ta tendencja i zaczął światowy eksport rosnąć wolniej niż światowe PKB. A COVID był takim przysłowiowym gwoździem do trumny tej takiej 104, już prawie 150-letniej globalizacji, bo pokazał, że jeszcze poprzez działania rządu w sytuacji takiej kryzysowej jesteśmy no bardzo skoncentrowani na swoim podwórku, jesteśmy bardzo egoistyczni i ci, którzy akurat mieli tą produkcję i mieli dostarczyć ją na cały świat, nagle stwierdzili, że będą u siebie ją trzymać, no bo im potrzebują więcej maseczek i tam wszystkich respiratorów.
Uświadomił
tak
oczywistość, no bo nie oszukujmy się, no jak mamy wybierać w kryzysie między dobrem naszym a dobrem sąsiada, no to wybieramy dobro nasze, tak? No jak mamy leki, które możemy przeznaczyć na, powiedzmy, leczenie mojej chorej babci albo czyjejś chorej babci, no to przypuszczalnie większość z nas, zresztą w normalnym odruchu, wybierze swoją babcię i to nie ma w tym nic złego, natomiast trzeba sobie to uświadomić, bo to, czemu ja się zawsze sprzeciwiam, to udawaniu, że jest inaczej, udawaniu, że jakieś porozumienia międzynarodowe są święte, no one są ważne, ale one są ważne do czasu.
Tak, no i dlatego ten COVID to bardzo mocno pokazał, że to własne zaplecze przemysłowe nie jest tylko widzimisię, że chcielibyśmy mieć mocniejsze, większe zatrudnienie u siebie czy coś, tylko jest to kwestia no, na granicy po prostu przetrwania państwa i muszą państwo mieć swoje zaplecza i kategoria, co jest strategiczne, się niesłychanie rozciągnęła, prawda?
Nawet nie tyle przemysłu, co energetyka, bo ja widzę wiele opracowań poważnych instytucji, think tanków, które mówią, że no Polska powinna budować, tworzyć miks taki i taki, a niedobory powinna bilansować importem, bo jest coś takiego jak, bo są umowy, są połączenia transgraniczne, są ogólnie umowy takie, że no powinniśmy być w razie kryzysu wspomagani, powinniśmy być w stanie sobie tę energię zaimportować w razie potrzeby z państw ościennych. No, ale ja zawsze daję podstawowe pytanie, a co jeżeli nie będziemy w stanie, bo to oni, bo państwa ościenne będą również tej energii potrzebowały.
Panowie, jesteśmy z globalizacji bliżej nas, skupmy się może na Polsce, ale też na naszej najbliższej okolicy. Unia Europejska tutaj też i wiele tych wątków nas dotyka. Jak to wygląda tutaj, bo tu możemy mówić znowu o innych aspektach, może, nie wiem, o federalizacji, tak? Mamy tutaj teraz wspólny fundusz odbudowy unijny, w którym no niby jesteśmy, ale nas nie ma, ale długi będziemy spłacać, no pytanie, czy będziemy. Na razie jest tak, że będziemy, tak? Uwspólnotowienie długu. Co to znaczy dla naszej gospodarki? Tutaj panowie, w związku z tym Zielony Ład, który nam kładzie kij między szprychy naszego też rozwoju gospodarczego, który właśnie, no, mówimy, że jest, tak? A tymczasem coś nam tutaj jeszcze może zamieszać w tym.
No, przede wszystkim Unia Europejska to jest taki olbrzymi obszar gospodarczy wolnego handlu, z którego polskie przedsiębiorstwa znakomicie skorzystały. I to jest bez dwóch zdań olbrzymi sukces polskiej takiej zaradności, pracowitości i, mówiąc kolokwialnie, ciągu na bramkę. I na pewno to jest po stronie korzyści bycia w tym bloku gospodarczym, sobie z nim po prostu dobrze radzimy. Natomiast rzeczywiście jest szereg takich w tej chwili rys na tych relacji z Unią Europejską i przede wszystkim wszystko sprowadza się do dość prostej rzeczy, że nikt chyba z naszych tych, powiedzmy, krajów, które mają głos decydujący w Unii Europejskiej, nie przewidział, że, powiedzmy, polska gospodarka w tym tempie będzie się rozwijać. Mało kto chyba przewidywał w 2004 roku, że nasza zamożność mierzona produktem krajowym brutto na mieszkańca z uwzględnieniem cen będzie wyższa w Polsce po 18 latach bycia w Unii niż w Portugalii, Grecji i się zbliżać do poziomu Włoch. Jesteśmy właściwie no, już bardzo blisko tego, żeby, a już może być może w tym roku przegoniliśmy Włochy, prawda? I tutaj my słusznie oczekujemy większego głosu w Unii Europejskiej, a Unia Europejska, nasi partnerzy, nie wydaje się, żeby chcieli nas w tym zakresie posłuchać. I stąd się wzięły te napięcia. A myślę, że Marek tutaj jest lepszym ekspertem od Zielonego Ładu. I jak ty patrzysz na to, co będzie z tym Zielonym Ładem i polską gospodarką?
Znaczy, ja patrzę na Zielony Ład jako na zestaw polityk gospodarczych. Jak zresztą mówiłem już na antenie telewizji Trwam, jest to pewien zestaw polityk gospodarczych, które mają służyć pewnej grupie krajów, które sobie ten zestaw wymyśliły. Tutaj z dużym naciskiem na Niemcy, które zainwestowały duże środki w to, żeby być sprzedawcą technologii. Bo na czym, drodzy Państwo, zarabiamy najwięcej w handlu zagranicznym? No, jeżeli mamy, przykładowo, jeżeli sprzedajemy ubrania, no to więcej zarabiamy na sprzedaży gotowych ubrań, tak, które są już uszyte, skrojone, przygotowane, które mają już jakiś określony fason, niż na sprzedaży na przykład bawełny czy wełny, na uszycie tych ubrań. W tym momencie został wymyślony Zielony Ład, który opiera się o to, że będą forsowane czy promowane pewne technologie. Teraz, są kraje, które te technologie mają, bo zainwestowały, duże pieniądze w rozwój tych technologii. Liczyły na to, na przykład Niemcy, że będą w stanie te technologie sprzedawać całemu światu. Ale okazało się co? Czy no świat albo niekoniecznie chce podążać za przewodnictwem Europy, bo na przykład uważa, że oni się jakiś kontynent uważa, że on się zdekarbonizuje, ale on się zdekarbonizuje w swoim tempie i niech sobie Unia Europejska się dekarbonizuje tak jak chce, no jak Unii Europejskiej pasuje, to niech sobie Unia Europejska dekarbonizuje i teraz, zaraz, już za rok, tak? To, że Unia sobie powie, że my się zdekarbonizujemy do 30, 40 czy 50 roku, to nie znaczy, że Chiny powiedzą, ojej, no dobra, rzeczywiście macie rację, to jest prawda, myśmy się powinni również zdekarbonizować tak samo szybko jak wy, bo każdy patrzy na swój interes. Problem jest taki, problem jest zawsze w tym momencie taki, że Unia Europejska nie wie, kim jest i nie wie, w którą stronę idzie. Bo zaczynało się to od ogólnej, luźnej wspólnoty krajów, które dochodziły do wniosku, że no zacieśnijmy więzy gospodarcze i zarobimy na tym wspólnie, będą efekty synergii, zarobimy na tym gospodarczo. W tym momencie część państw członkowskich i część decydentów unijnych chciałaby, żeby stworzyć z Europy jedno superpaństwo, które mogłoby konkurować globalnie z Chinami, globalnie z USA i tak dalej, i tak dalej. Część państw natomiast nie jest do tego przekonana, bo w tak stworzonym landzie straciłaby decyzyjność, bo w takiej strukturze zawsze decyzyjni będą najsilniejsi, a najsilniejsi są ci, którzy mają najwięcej pieniędzy. Nie jesteśmy krajem, który ma najwięcej pieniędzy w Unii Europejskiej. Więc w tym momencie, no, trochę Zielony Ład jest po coś, tak, no, jest jakąś strategią gospodarczą. Teraz, czy jest strategią gospodarczą właściwą dla całej Europy? Uważam, że nie. Uważam, że niemożliwe jest przygotowanie strategii, która będzie optymalna dla 27 państw członkowskich. Zwłaszcza jeżeli wchodzimy w strefę klimatyczną, tak, w sferę klimatyczną. Bo różnimy się nie tylko poziomem rozwoju gospodarczego. Na przykład, no, Holendrzy są statystycznie dużo bardziej zamożni niż my, ale różnimy się też temperaturą, tak? Zwykłymi kwestiami klimatycznymi. To znaczy, my na przykład potrzebujemy więcej ciepła zimą niż również korzystający z węgla w celach energetycznych Rumunii. My potrzebujemy więcej po prostu tego ciepła, żeby się ogrzać. Z uwagi na kwestie geograficzno-klimatyczne. I teraz, ja mówię zawsze wprost, Zielony Ład to jest zestaw polityk gospodarczych, natomiast to nie jest zestaw polityk gospodarczych optymalny dla Polski. Czy on jest optymalny dla Unii? Nie mogę tego stwierdzić, bo nie ma czegoś takiego jak gospodarka unijna. Czy jest to zestaw polityk optymalny dla kilku najsilniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej? No, drodzy Państwo, wykonałem ostatnio taki eksperyment, bo produkt krajowy brutto ma to do siebie, że on zwykle chodzi dosyć stabilnie, dosyć płynnie, tak? Czyli albo się delikatnie zwiększa, albo jest mniej więcej stały, czyli tak zwane plateau, zostało osiągnięte i no, nie zmienia się przez kilka lat. Albo jest kryzys jakiś i na przykład rok czy dwa lata mamy spadek tego wzrostu, mamy nawet recesję i potem ten wzrost odbija i wracamy na ścieżkę wzrostu. No i mamy szereg PKB, szereg czasowy PKB Niemiec, który chodzi jak zęby piły, czyli jest dobrze, gorzej, dobrze, gorzej, dobrze, gorzej. Od kilkunastu lat tak mają. Więc ja w tym momencie zastanowiłbym się bardzo poważnie, czy Zielony Ład to jest właściwa polityka nawet dla tych, którzy go wymyślili i go forsują. Tylko obawiam się, że po prostu tyle energii, tyle środków, tyle pieniędzy włożono w promowanie tej strategii, że ciężko jest w tym momencie przyznać się do błędu i ją wycofać, czy ją zmodyfikować, bo to jest jak jakbyście wydawali Państwo pieniądze, na przykład jesteście w restauracji, no i jesteście głodni, wydajecie pieniądze, no i dostajecie co chwilę jakieś danie, które nie do końca Wam pasuje, które zwracacie, no ale tak, no rozsądek już podpowiada, no wyszlibyście z tej restauracji, najchętniej poszlibyście zjeść gdzieś indziej. No ale jesteście głodni, no w sumie nie zjedliście jeszcze niczego dobrego, zostawiliście już tam 500 zł, no i tak, no a co mi szkodzi zamówić za kolejne 30, a co mi szkodzi zamówić za kolejne 50? No i tak są dosypywane te kolejne pieniądze do tego Zielonego Ładu, bo ciężko jest się z niego wycofać. Natomiast czy jest to właściwa droga dla Unii? Uważam, że nie. Uważam, że nie, bo mówią niektórzy, że powinniśmy świecić przykładem jako Europejczycy. I znowu, ja nie wiem, dlaczego Europa sobie uroiła, że musi być tym kagankiem reformy, postępu dla świata. Świat nie jest zainteresowany przywództwem Europy. Świat jest zainteresowany sobą. Kraje, które rzeczywiście mają wpływ na globalne emisje, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, one uważają siebie za liderów. To nie jest tak, że oni pójdą i powiedzą, no dobra, Europa to jest nasz starszy brat, jak oni redukują emisję, to my również powinniśmy zredukować. Nie. To jest bardzo błędne i zgubne przekonanie, że Unia Europejska jest jakimś moralnym autorytetem, że państwa Unii Europejskiej są jakimś moralnym autorytetem dla Chin czy Indii. Nie są. My powinniśmy z nimi rozmawiać biznesowo. Tak, dążmy do rzeczywiście redukcji emisji, ale w taki sposób, żeby było to dobre dla mieszkańców Europy. Patrząc na to z perspektywy takiej, że Chińczycy będą na pewno starać się działać w interesie Chin, a nie w interesie jakiegoś bliżej niepojętych idei walki z globalnym ociepleniem, czy walki, nie wiem z czym, czy walki z tym, żeby za chwilę Mars nie spadł na Ziemię.
Panowie, wątek jeszcze demograficzny, mianowicie no, przyjęliśmy wielu Ukraińców na nasze terytorium, tak? Jak tutaj to się odbija ekonomicznie? Czy widać tutaj ten wpływ? No to jednak mówimy o nie, milionie, kilku milionach, jakby Polska urosła o tę liczbę w krótkim czasie.
2 miliony bodajże na stałe zostało.
No właśnie. I ekonomia. Widzi to? Dostrzega to? Nasz PKB?
Znaczy to szczególnie było widoczne w zeszłym roku, jak ten napływ był i kiedy wszyscy analitycy spodziewali się spadku konsumpcji w Polsce, to okazało się, że w związku z inflacją, spadkiem realnych wynagrodzeń, prawda, okazało się, że nasi goście z Ukrainy, uchodźcy wojenni, bardzo podreperowali nasze PKB, szczególnie od ten najważniejszy składnik PKB, czyli konsumpcję. Ten efekt jest już teraz trochę mniejszy, bo też część osób z Ukrainy pojechała dalej, część też wróciła, szczególnie zachodnia Ukraina jednak jest w miarę spokojna. No i też widać to na rynku pracy, widać to w szkołach. Chyba na stałe w Polsce uczy się ponad 200 tysięcy dzieci z Ukrainy. To jest olbrzymi wysiłek. Jeśli dobrze pamiętam liczby, to nawet przekraczały 600 tysięcy w szczycie. To jest bardzo duży taki wysiłek. Oczywiście też wysiłek dla służby zdrowia, ale widzimy też niesamowitą taką chęć do pracy i te osoby z Ukrainy bardzo szybko się odnalazły na polskim rynku pracy i to jest znakomita wiadomość. No, mamy wciąż jeszcze większe potrzeby zatrudniania niż możemy je zaspokoić. Do tego była bardzo dobra reakcja rządu pana premiera Morawieckiego poprzez podwyższanie pensji minimalnej, bo mało osób chyba, czy jakoś takim dyskusji medialnej nie słyszałem tego głosu, on jest moim zdaniem dość kluczowy, że podwyższanie pensji minimalnej, na którą wielu przedsiębiorców narzeka, ale sprawiło to, że mimo, że się pojawili nowi pracownicy, to pensje w Polsce nie spadały, prawda? Znaczy, to jest szczególnie w tych grupie osób o tych relatywnie mniejszych dochodach, prawda? I to jest niesłychanie ważne, żeby zawsze jak się pojawia taka historyczna zmiana, taki punkt krytyczny w historii, żeby zadbać właśnie o te osoby o relatywnie mniejszej sile ekonomicznej i to zostało bardzo dobrze zrobione. No i trudno się w tym kontekście nie cieszyć z tego napływu i z tego, że osoby, które przyjechały z Ukrainy, tak dobrze się odnalazły na polskim rynku pracy. A w dłuższej perspektywie, chociaż mam takie poważne obawy, że ta wojna w sensie takiego porozumienia pokojowego to w najbliższych latach się nie skończy, ale będzie dochodziło do jakiegoś, wydaje się, stopniowego ograniczania intensywności działań wojennych i ten zasób, bo pamiętajmy, że od 2014 roku napływają do Polski osoby z Ukrainy, kiedy naprawdę zaczęła się wojna, z punktu widzenia, zresztą rozmawiając z osobami z Ukrainy, oni zawsze mówią, że początek wojny oni datują na naprawdę reakcję Rosji na Majdan i zajęcie wschodniej Ukrainy przez Rosję w 2014 roku. To jest olbrzymi kapitał, który będzie taką odskocznią do tego, żeby uczestniczyć w odbudowie Ukrainy i To jest olbrzymia szansa. I polscy przedsiębiorcy to też świetnie rozumieją i starają się tych nowych pracowników z Ukrainy dobrze zintegrować. I to jest taka inwestycja, która ma oczywiście wymiar przede wszystkim humanitarny i taki międzyludzki. To jest oczywiście najważniejszy wymiar, ale ma też moim zdaniem potencjał do solidnego zwrotu, jeśli zaczną się moim zdaniem pojawiać wcześniej niż później pierwsze oznaki, że można solidniej inwestować w Ukrainie. I też rzecz, która jest niesłychana zupełnie w skali światowej, to też jest jakoś, nie jest chyba tak w mediach mocno eksponowane, ale warto tutaj powiedzieć, że jest na świecie jeden ubezpieczyciel transakcji handlowych z partnerami z Ukrainy. Z moich informacji to jest jedyna firma taka na świecie, która to wciąż robi, to jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Polska, prawda? Czyli już dzisiaj ktoś, kto sprzedaje do Ukrainy, może ubezpieczyć swoje należności w państwowym KUKE. I to jest absolutny fenomen i widzimy, że paradoksalnie obrót handlowy z Ukrainą rośnie i to jest też duża zasługa i to jest też taka bardzo dobra polityka, która pozwala w taki miękki sposób, żeby funkcjonowały polskie przedsiębiorstwa na rynku ukraińskim ze zmniejszonym ryzykiem czy ubezpieczonym ryzykiem przez państwową instytucje. Tak więc widać, jak mądra jest ta nasza polityka w zakresie i przyjmowania gości, uchodźców z Ukrainy i jednocześnie nie są powtarzane te błędy, które były no niestety przy okazji polskiego zaangażowania w drugą wojnę iracką, prawda, gdzie korzyści gospodarczych żadnych żeśmy ostatecznie odnieśli, to tu wydaje się, że są dobre budowane podstawy, żebyśmy ten sukces odnieśli, a jednocześnie chronieni są ci, którzy mogliby być ewentualnie negatywnie dotknięci, więc tą politykę trzeba zdecydowanie pochwalić.
Też w pierwszym kwartale tego roku gdzieś wyczytałem, że nasz PKB wzrósł kwartał do kwartału prawie 4%. To też no, myślę, bardzo mocny taki skok też.
Szczególnie w warunkach, prawda, inflacji, znaczy, że jest tak, inflacja nie sprzyja właśnie konsumpcji, nie sprzyja inwestowaniu, a widzimy to, że mimo to polska gospodarka rośnie, to jest fenomen i bardzo, bardzo dobrze, a jednocześnie widzimy, że inflacja spada i te wszystkie prognozy mówiące o tym, że bez takiego radykalnego zaciśnięcia pasa i właśnie wychłodzenia mocnego gospodarki nie jesteśmy w stanie pokonać inflacji. No widać, że tą stopniowo z tą inflacją walczymy, a jednocześnie zachowujemy bardzo dobre parametry gospodarcze. No i to jest ten taki, w cudzysłowie, święty graal, prawda, ekonomistów, czyli walczeni z inflacją, ale do prowadzenia tak zwanego miękkiego lądowania gospodarki. Wydaje się, że to się bardzo dobrze udaje.
A z drugiej strony też, jeszcze wrócę do wątku demograficznego, okazuje się, że w ciągu ostatniego roku Polska się skurczyła, jeśli o liczebność. 130 tysięcy osób nam ubyło. To taki wielkości Rybnika nam zniknęło z mapy Polski.
No tak, demografia to jest w ogóle światowy problem. To jest zresztą niesłychane, jak porówna się, powiedzmy, takie czołowe tytuły ekonomiczne, popularne, tak jak The Economist, Financial Times, które jeszcze dosłownie 10 właściwie lat temu nawet jeszcze ostrzegały, że ta nieokiełznany wzrost liczby ludności, że to jest zagłada dla planety, prawda? A najnowsze wydanie tygodnika Economist mówi, jak poprawić dzietność, prawda, jest pytanie, bo nawet w krajach tych wolniej rozwiniętych spada ta dzietność, chociażby w Afryce, no w Azji, no to jest w ogóle katastrofa. W Korei Południowej poniżej jednego dziecka na kobietę, prawda, 0,98. No, chińska polityka jednego dziecka, okupiona zresztą no, masowymi aborcjami, prawda, no, tragedia zupełnie taka. A obecnie Chiny mówią, że teraz standardem ma być trójka dzieci, tylko już no, nikt nie chce, no, skoro byli wszyscy edukowani, że mają nie mieć dzieci.
Znaczy w Chinach to jest jeszcze większy problem, bo przecież jak była polityka jednego dziecka, no to każdy chciał mieć syna. No, w związku z tym, jak była dziewczynka, to najczęściej dochodziło po cichutku do aborcji. No i w tym momencie jest problem, bo młodzi Chińczycy muszą brać żony no, ze wszystkich okolicznych państw azjatyckich. Oni sami sobie strzelili w kolano, jeżeli chodzi o zostanie hegemonem światowym.
Tak, no około 40 milionów jest więcej mężczyzn w wieku rozrodczym w Chinach niż kobiet.
Tak, to się będzie pogłębiało.
To zastanówmy się, że to jest tyle, ile mieszkańców Polski plus nasi przyjaciele z Ukrainy, prawda? Znaczy, to jest ta skala, to jest niewyobrażalne. Znaczy, czyli w modelu monogamicznym 40 milionów mężczyzn nie będzie miało żony. Tak? Znaczy, to jest jakieś niewyobrażalne dla nas, skala rzeczywiście. No i dzisiaj jest poszukiwanie właśnie tej dzietności, poszukiwanie ten. To po raz kolejny pokazuje, że te takie próby rewolucyjnych zmian w gospodarce zamiast ewolucji, czy taka próby, jak tak mówi, zbiorczo inżynierii społecznej, no one są bardzo niebezpieczne, że jednak taka klasyczna, konserwatywne podejście w rozumieniu takim, żeby zmiany oczywiście następowały, ale żeby to nowe musiało udowodnić, że jest lepsze niż stare, a nie stare bronić się przed nowym, okazuje się dużo bardziej racjonalne, żeby właśnie stopniowo te zmiany wprowadzać. No i dzisiaj jest kwestia, jak w Polsce odbudować tą demografię i to są oczywiście zachęty ekonomiczne są ważne, ale też to potrzebne są pewne zmiany kulturowe, które by właśnie pozwoliły dowartościować taki wysiłek macierzyństwa, ojcostwa i tu na pierwszy plan akurat moim zdaniem wysuwa się kwestia większej akceptacji pracy w niepełnym wymiarze godzin, prawda? Czyli żeby pracodawcy byli bardziej na to otwarci, umożliwili łączenie tych ról rodzinnych z rolami też zawodowymi. No i, ale żeby to jeszcze ekonomicznie, prawda, żeby powiedzmy można było utrzymać rodzinę na godnym poziomie z półtorej pensji, przykładowo mówię, no to konieczne jest to, żeby cały czas rosły płace w Polsce i stąd jest bardzo optymistyczna ta tendencja, że znowu w ujęciu realnym płace się w Polsce podwyższają. To jest bardzo dobry prognostyk i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się jednak decydować na to, żeby ofiarować kawałek z siebie i mieć tych dzieci więcej niż jedno.
Drodzy Państwo, kondycja polskiego rynku finansowego to jest temat naszych rozmów niedokończonych dzisiejszych. Zapraszam Państwa do rozmów również na antenie Radia Maryja, do telefonów, do pytań wobec naszych gości. A są nimi, przypomnę, pan dr Marek Dittl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i pan Marek Lachowicz, ekonomista i analityk ekonomiczny właśnie. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja, dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej to numery 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Telefony są już do Państwa dyspozycji. Serdecznie Państwa zapraszamy. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Dariusz Mazowieckiego.
Witam pana serdecznie. Szczęść Boże. Słuchamy. Boże, słuchamy na antenie. Już pan jest? Tutaj, bardzo proszę.
Tak. Okej. Okay. No więc bardzo ciekawy temat i potrzebny, prawda? Natomiast no nie słuchałem od początku. Włączyłem na zakończenie. Chciałbym tutaj, wie pan, zwrócić uwagę na taką rzecz, że generalnie gospodarka światowa, finanse światowe no, są tutaj zależne od kilku banków centralnych, prawda? I nikt o tym nie wspomina, jak to jest destrukcyjne dla, jak widać, w skali globalnej, dla gospodarek generalnie, prawda? Niemalże wszystkie kraje są zadłużone, a zadłużone są dlatego, że po prostu ten system finansowy bazuje na długu publicznym, prawda? I ciekawe jest to, że żaden z ministrów, ani żaden z tych tak zwanych ekonomistów, prawda, nie mówi o tym, że należałoby wyjść z systemu, za który płacą wszyscy obywatele. A co to znaczy? To znaczy, że my musimy brać pieniądze, prawda, od Banku Centralnego, Europejskiego Funduszu Walutowego, prawda? Ale za co? Za obligacje rządowe, prawda? Automatycznie stajemy się dłużnikami. I generalnie rzecz biorąc, wszystkie podatki, które my płacimy, większość podatków, właśnie jest na spłatę tego zadłużenia. Ciekawe jest to, że nikt nie podejmuje żadnych starań, żeby z tego chorego systemu wyjść i żeby uwolnić i gospodarkę, i społeczeństwo od tej lichwy, prawda, która zaczęła się Bank of England, prawda, Rothschild, no i później, nie wiem, jak tam się panowie zapatrujecie, jeżeli chodzi o historię Fedu, prawda, powiedzmy sobie, no Lincoln został zastrzelony, na Jeffersona był zamach, chciałbym usłyszeć, jak się panowie do tego odnoszą, bo uważam, że to jest chyba jedyne rozwiązanie tych kryzysów, jeżeli pozbędziemy się prawda, zależności od tej międzynarodowej finansjery, a jednocześnie jak widać, globaliści dążą do tego, żeby uzyskać pieniądz cyfrowy, prawda, i obowiązujący powiedzmy w różnych regionach, tak, bo to chodzi o Amerykę, o Europę. No to tylko tyle. Chciałbym się zorientować, co panowie na to. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo.
Panie Dariuszu, bardzo ciekawe uwagi. Przede wszystkim mój pogląd ogólny na tę sprawę jest taki, że tak. Po pierwsze, jesteśmy stosunkowo niezależni, a raczej jesteśmy niezależni na tyle, na ile możemy być niezależni, bo nie jesteśmy autarkią, tak? Nie jesteśmy gospodarką samowystarczalną, nie jesteśmy sobie wysepką, która jest otoczona murem. Jest piękny kraj zwany Polską, jest wielki mur dookoła i my sobie w tym momencie, w tym kraju zwanym Polską wszystko robimy na własny użytek i nikogo nie potrzebujemy. No nie, my jesteśmy jednak otwarci na gospodarką otwartą na światowe, aktywną na światowym rynku, otwartą na zewnątrz i bardzo dobrze, bo na tym zyskujemy. Natomiast mamy pewną dosyć dużą dozę kontroli, bo zwracam uwagę na to, że mamy przede wszystkim swój bank centralny. Mamy swój bank centralny, który może działać w interesie Polski. Mamy swoją walutę i mamy swoją walutę, która jest wsparta gospodarką nie jakąś mizerną, nie jakąś, jak powiedziałem na antenie telewizji, wysepką eksportującą banany i łupiny orzecha kokosowego, tylko jesteśmy państwem odpowiadającym za mniej więcej 1% światowego PKB. Jesteśmy całkiem sporym krajem, jeżeli chodzi o gospodarkę. Nie na tyle silnym oczywiście, żeby rozdawać karty przy stoliku, natomiast na pewno nie jesteśmy tym najmniejszym graczem. Na pewno ten nasz stosik żetonów przy tej partii kart nie jest najmniejszy. Mamy swoją niezależność w postaci tego, że mamy swój bank centralny i swoją walutę, której ja będę bronił, bo ja uważam, że zrobilibyśmy duży błąd, gdybyśmy zrzekli się tej części suwerenności, jaką jest kontrola nad polityką monetarną. Bo to, że my mamy swoją walutę, też nam pomaga również w działaniu na rynkach zagranicznych, między innymi w razie potrzeby, chociaż bardzo nie lubię tego argumentu i na antenie telewizji już całkiem obszernie powiedziałem, dlaczego nie lubię, bo powinniśmy konkurować jakością produktów, a nie ceną, możemy też w razie potrzeby obniżyć komparatywną cenę tych naszych produktów dla Amerykanina, Europejczyka, czy ogólnie obywatela kraju posługującego się inną walutą, gdy złotówka się osłabi. Bo słaba złotówka to jest z kolei bardziej konkurencyjny eksport, na co powinniśmy również zwracać uwagę. Natomiast, jeżeli chodzi o światowy system, czy ja jestem wielkim fanem, bo mamy banki centralne i mamy przede wszystkim, inaczej, mamy walutę przede wszystkim. Waluta powstała po coś? No waluta powstała po to, żeby ułatwić wymianę handlową. No bo jeżeli nie mamy wymiany handlowej, no to dla każdej pary towarów musimy ustalać osobny kurs wymiany, tak? Czyli w tym momencie, no, ja załóżmy napisałbym książkę, chciałbym sprzedać ją w ojcom z Radia Maryja. Oni mieliby na przykład różańce i powiedzmy, nie wiem, modlitewniki, więc ja bym musiał ustalić, ile ja na przykład różańców chcę za jeden egzemplarz swojej książki, ile modlitewników, ile połączenia, musielibyśmy mieć ustalone, ile różańców jest warte jeden modlitewnik. No ogólnie komplikacje w gospodarce nam się robią paranoiczne. Już sobie możemy zrobić takie ćwiczenie intelektualne dla dziesięciu par towarów, to będzie 10 silnia, tak? Czyli no bardzo duża liczba, ile tych par towarów będzie, więc no wymyślono pieniądz, żeby nam ułatwić wymianę handlową. Potem wymyślono pieniądz papierowy, który opierał się na tak zwanym certyfikacie, że się gdzieś zdeponowało określoną sumę. No dlaczego? No dlatego, żebym nie musiał wozić ze sobą przy większych zakupach wózka ze złotem. No bo to było bardzo nieporęczne, tak? No sobie możemy wyobrazić, że no gdybyśmy musieli nosić całą, na przykład, nie wiem, były pieniądze miedziane, były pieniądze w różnorakich metalach, no to tak, no każdy może sobie nosić 20 kilo miedzi, dopóki nie dojdzie do wniosku, że jednak no ten trening fizyczny każdego dnia mu nie jest potrzebny i raczej chciałby iść do kupić warzywa na rosół, mając w kieszeniach mniej niż 5 kilo metalu. Także potem wymyślono ale ten pieniądz cały czas był, który miał oparcie w jakimś kruszcu, w jakimś metalu, w czymś realnym, w czymś namacalnym. Teraz, w latach 70. nastąpiło odejście od tego systemu. Dlaczego nastąpiło odejście? No kto na tym wygrał? Ci, którzy mieli waluty rezerw, czyli Stany Zjednoczone, na tym bardzo wygrały. Bo one miały walutę, którą wszystkie kraje chciały mieć jako rezerwę walutową, a jednocześnie kontrolowały drukarki tej waluty. Sytuacja bardzo, bardzo komfortowa dla nich. Czy my możemy teraz, jako Polska, jakoś na to wpłynąć? No, za mali jesteśmy, żeby to ruszyć. Czy system jest dobry? No dla Amerykanów jest bardzo dobry. My natomiast, będąc krajem o takiej sile, jaką dysponujemy, no tam, gdzie możemy zagrać ostro i powiedzmy zalicytować, no to musimy zalicytować. Tam, gdzie możemy dołączyć do orkiestry i coś zagrać tak, żeby nam pasowało, to możemy dołączyć do orkiestry. Natomiast tam, gdzie nie możemy do orkiestry dołączyć, ani żadną miarą na nią wpłynąć, no to trochę tańczymy tak, jak nam zagrają, więc no my trochę tańczymy, jak nam zagrają, zachowując dosyć duży poziom niezależności z uwagi na to, że mamy jednak swój bank centralny i mamy swoją walutę. Marku, coś chciałbyś dodać?
Tak, znaczy przede wszystkim bardzo słuszna uwaga pana Dariusza i ona szczególnie dotyczy Włoch, prawda? Włochy to jest taki kraj, który ma tak zwany pierwotny nadwyżkę budżetową, czyli jak zbierze wszystkie podatki i rząd i zapłaci wszystkie swoje zobowiązania społeczne, zainwestuje w drogi, w cokolwiek, to im zostaje nadwyżka, ale mają tak olbrzymi dług publiczny, że potem mają 3% czy nawet większy deficyt budżetowy, bo muszą obsługiwać swój olbrzymi dług. I to jest bardzo trudna sytuacja i trudno się z niej wydobyć. Kolejne rządy włoskie próbują jakoś coś zrobić, ale z tym słabo radzą. My na szczęście w relacji do PKB mamy 3 razy mniejszy dług niż Włosi i stąd tak z pamięci nie umiem powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak jest 10-12% naszego budżetu państwa jest przeznaczane na obsługę długu publicznego, więc to nie są aż takie potężne kwoty. A jeśli chodzi o tą tak zwaną rentę emisyjną, o czym Marek przed chwilą mówił, czyli to, że Amerykanie przez to, że no wciąż są, mają walutę, w której odbywa się większość handlu światowego, więc każdy bank centralny utrzymuje dolary, żeby móc finansować import produktów, które są potrzebne, no to mają właśnie to, jak oni się nazywają, tą rentę emisyjną. No i tutaj trzeba by próbować. Polska na razie, polski złoty nie jest walutą, która jest często używana jako waluta rezerwowa, mimo niemałej skali naszej gospodarki i musimy o to walczyć, żeby to się zmieniło, żeby właśnie inne kraje nam, żeby inne kraje chciały przyjmować, kupować nasze obligacje do swoich rezerw walutowych i przez taką inteligentny system podpisywania umów zamiany na waluty, tak językowo to są tak zwane swopy, tak, takie kontraktów walutowych między bankami centralnymi i promocji takiej po prostu wykorzystywania naszych relacji gospodarczych, politycznych do tego, żeby promować polskiego złotego, możemy chociaż troszeczkę tej renty emisyjnej uzyskać, chociaż oczywiście z dolarem będzie się trudno mierzyć. Zresztą projekt euro na tym miał polegać. Jedną z zalet, którą ja jeszcze pamiętam z końca lat 90. miało być to, że euro miało stać się takim substytutem, prawda, dolara i chciała Europa mieć wreszcie tą rentę emisyjną, no to się nie powiodło. No dzisiaj udział w rezerwach, w handlu zagranicznym, w rezerwach walutowych banków centralnych, udział euro jest mniejszy niż gdyby posumować historyczny udział franka francuskiego, marki niemieckiej, guldena holenderskiego i tak dalej, więc to się no, po prostu zupełnie nie powiodło. Jeden z takich kluczowych argumentów za euro, którego zresztą już nikt nie podnosi, bo jest to no, taki przypadek bardzo dużej porażki. A jeśli chodzi o to analogię historyczną i oczywiście wpływ bankierów prywatnych na, no, w XIX wieku, można tam nie tylko rodziny Rothschildów, prawda, pan Morgan, prawda, gwarantujący te kredyty, no rzeczywiście jest to taka w pewnym sensie emisja pieniądza, czy tam funkcja gwarancyjna pieniądza na rynkach finansowych, a to jest naszym tematem, była w dużej części sprywatyzowana i ja już patrząc tak z tej perspektywy uważam, że jest lepszy obecny system, że to banki centralne gwarantują, natomiast rzeczywiście banki centralne w krajach rozwiniętych ruszyły do to się ładnie nazywa, luzowania ilościowego, czyli po prostu no, rodzaju do druku pieniądza. Natomiast dzisiaj no, o ładnych kilkadziesiąt miliardów zmniejsza swój bilans Rezerwa Federalna, Bank Centralny Amerykański, właśnie zmniejszając to w obiegu ten pieniądz. A u nas to, co słusznie też Marek powiedziałeś, no, mamy swój bank centralny, który prowadzi niezależną politykę i nawet mimo olbrzymiego zaangażowania Narodowego Banku Polskiego w wspieranie polskiej gospodarki podczas pandemii, to aktywa banku centralnego naszego, czyli de facto ten wydrukowany pieniądz, nigdy nie osiągnęły nawet 1/3 w relacji oczywiście do produktu krajowego brutto, czyli wielkości gospodarki, 1/3 tego, co robi Europejski Bank Centralny i robiła Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych, więc my też prowadzimy i pod kątem polityki fiskalnej, mamy no, mały dług publiczny relatywnie do wielkości gospodarki i jeśli chodzi o politykę monetarną, nie mamy naprawdę tak bardzo istotnego w cudzysłowie mówiąc, do druku pieniądza i jesteśmy po tej stronie właśnie prowadzenia bezpiecznej, rozsądnej polityki. No i własna waluta umożliwia nam właśnie samodzielne tworzenie tej mieszanki i polityki fiskalnej, i polityki monetarnej.
Ja tylko dodam jeszcze kilka słów o długu, bo właśnie wyciągnąłem statystyki Eurostatu. Drodzy Państwo, stosunek długu sektora rządowego i samorządowego, w definicji Eurostatu to się nazywa General Government i do tego wchodzą również wszelkiego rodzaju fundusze, które na przykład w polskiej definicji długu byłyby w tym długu nieuwzględniane, byłyby poza budżetem, które nie są ujmowane w dług publiczny. Natomiast ten dług General Government dla Polski wynosi, drodzy Państwo, niecałe 50%. Średnia dla strefy euro to jest okolice 90%. Włochy to jest ponad 140%, Niemcy to jest około 70%. I, przepraszam najmocniej, ciekawostka, zmiany w stosunku długu do PKB, pierwszy kwartał tego roku, w porównaniu do ostatniego kwartału roku ubiegłego, w Polsce spadł o 1 punkt procentowy. Także my wcale nie mamy, wbrew temu, co twierdzą niektórzy, my nie jesteśmy drugą Grecją, my nie jesteśmy, nam nie grozi katastrofa, nam nie grozi zapaść. My mamy ten dług, oczywiście my z tego długu korzystamy, my emitujemy dług, który no też utrzymuje się na pewnym stabilnym poziomie, bo w momencie, gdy się rozwija gospodarka, to my możemy sobie pozwolić na wyemitowanie pewnej ilości papierów dłużnych, utrzymując ten sam stosunek długu do PKB, co wcześniej. Na tym polega rozwijająca się gospodarka, na tym polega też kredytowanie, wspieranie rozwoju długiem. Dwa. Czym jest to wspieranie rozwoju długiem? Bo kiedy myślimy o przedsiębiorstwie, to przedsiębiorstwo, które się zadłużyło, tak, no wzięło pożyczkę w innym przedsiębiorstwie, na przykład w banku, i musi tę pożyczkę spłacić. W przypadku długu rządowego jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, no bo jest to tak naprawdę sytuacja, w której państwo zapożycza się w dużej mierze u własnych obywateli. Czyli nie mówimy do końca o sytuacji ekwiwalentnej, jak w przypadku przedsiębiorcy, czy w przypadku osoby fizycznej, która zaciągnie pożyczkę. No, spłacamy dług tak naprawdę sami sobie. No, Polacy mają, powiedzmy, pewne rezerwy finansowe, które inwestują w obligacje. Dostają z tych obligacji odpowiedni zwrot, dostają tak zwane kupony i potem dostają zwrot pieniędzy z obligacji. Natomiast te pieniądze, których oni mają nadwyżkę, służą do sfinansowania różnego rodzaju projektów i wchodzi nam na przykład coś takiego jak mnożnik wydatków państwa, bo w tym momencie no, państwo wydając, powiedzmy, nie wiem, 1000 złotych w takim obszarze, no może się spodziewać pewnego większego efektu na wpływu na PKB. No bo jeżeli wydajemy na inwestycje na przykład lokalne, które realizują firmy lokalne, to jest zlecenie za 1000. Za ten 1000 muszą zostać opłaceni ludzie, kupione materiały i tak dalej, czyli są podpisane umowy z kontrahentami, zarabiają kontrahenci na dostawie materiałów, zarabiają pracownicy na pracy, pracownik potem idzie kupić sobie po sobocie, po ciężkiej pracy, jak to się mówi, przy sobocie, po robocie, no to idzie sobie, powiedzmy, kupić piwo, tak, i zrobić grilla z rodziną, no to wydaje pieniądze również w lokalnym sklepiku i tak dalej, to napędza gospodarkę. Także to samo w sobie niekoniecznie jest złe. I dodam jeszcze jedno zdanie na temat tego, bo mnie w ogóle, drodzy Państwo, śmieszy to, bo część ekonomistów odkryła w ogóle, oni odkryli tajemnicę. Oni są detektywami, proszę Państwa, oni są Sherlockiem Holmesem, oni są w ogóle Herkulesem Poirot i to są wybitni ekonomiści, wykładowcy na najpoważniejszych uczelniach biznesowych, oni odkryli tajemnicę. Mianowicie rząd ukrywa dług, bo są dwie definicje długu. Jest definicja polska, jest definicja unijna. Przy czym najśmieszniejsze jest to, drodzy Państwo, że oba te długi wylicza ta sama jednostka, to znaczy Polskie Ministerstwo Finansów. I podaje oba te długi do wiadomości publicznej, bo to, co idzie do Eurostatu, to, co jest raportowane do Eurostatu, ten dług General Government, którego stosunek do PKB podawałem przed chwilą, bo to jest w rozumieniu tym unijnym dług publiczny, ten dług jest raportowany co roku do Eurostatu. Mało tego, jest podawany na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Jest coś takiego jak aktualizacja programu konwergencji. Te wszystkie parametry, które są niby tak ukrywane, są co roku podawane do wiadomości publicznej, tylko wystarczy poszukać. No ale to, że w ogóle rząd no, się chwali tym mniejszym długiem według metodyki polskiej, no a nie tym trochę większym według metodyki unijnej, no przepraszam bardzo. No. Czy co innego, powiedzmy, nie chwalić się tym większym długiem, a co innego ukrywać, no to wiecie Państwo, no to jest tak, jakbym powiedział, że no nie wiem, no jakby ktoś z nas, no powiedzmy coś takiego, no nie wiem, no wypił trochę za dużo, tak, no co, no nie muszę się tym chwalić, ale to nie znaczy, że się z tym ukrywam, no Marek, że to ty tańczyłeś na stole w ostatnią sobotę, no słuchaj, nie chciałem ci tego mówić, no ale no tak, no to poszły 3 piwa za dużo, no. To jest różnica, drodzy Państwo, między nie chwalić się, a ukrywać.
Panowie, mamy kolejny telefon. Odbierzmy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Witam Pana, bardzo proszę.
Ja tu mam takie co najmniej 2 refleksje. To znaczy pierwsza to taka, że moim zdaniem rząd się bardzo dobrze sprawdził w tych trudnych okolicznościach, bardzo trudnych okolicznościach i w trakcie pandemii i wojny w tej chwili na Ukrainie. Natomiast jestem przedsiębiorcą malutkim i miałem kiedyś 22 osoby zatrudnione. W tej chwili mamy 3, mieliśmy 1 już. I pierwsza kwestia to jest taka, że Amerykanie na przykład w pewnych jednostkach czasowych dolar skacze do góry. W innych, jak gdyby chcą sprzedać swoje produkty i ten dolar maleje. Ważniejsze jest to, żeby jak najwięcej firm sprzedało swoje produkty, a nie w tym momencie dolar. W Polsce jest, myśmy mieli teraz taką sytuację popandemiczną, że mimo, że mamy może niewielkie do innych dużych firm obroty, ale w granicach powyżej 500 000, no i mieliśmy kredyt rzędu 30 tysięcy złotych, który spłaciliśmy, ale dlatego, że były różne trudne sytuacje. Pan tutaj mówił o tym, że państwo polskie może zaciągać długi na rzecz zadłużać się u obywateli. BIK w Polsce działa w ten sposób, że jeżeli idzie za przedsiębiorcą zła opinia, mimo że jest nikczemnie mały w stosunku do obrotów kredyt, 30 tysięcy spłacony już, to przez 5 lat mimo pandemii ta opinia negatywna zostaje na 5 lat i nie ma środków z KPO dzięki opozycji i panu Donaldowi Tuskowi. I przedsiębiorcy mają świadomi, mają pretensje przede wszystkim do opozycji, że tak postąpiła, ale z drugiej strony też troszeczkę mają pretensji do właśnie tej jednostki finansowej, do banków polskich, bo one najczęściej odrzucają prośby o jakiś kredyt ze względu na takie śmieszne rzeczy. No, gdyby sobie przeanalizowali, nie wiem, ja jestem w banku, jednym z banków, nie chcę podawać nazwy, 30 lat, to naprawdę nie trzeba być orłem, żeby zobaczyć, ile dobra taka malutka firma jak nasza przyniosła temu bankowi. A mimo to on ma system, w którym ten system odrzuca takiego kredytobiorcę. To jest naprawdę bardzo zła metodyka. Jak gdyby mieliśmy przed chwileczką gorący okres i w tym okresie narzekaliśmy na temperatury, a teraz przynajmniej u nas tutaj jest chłodno i tęsknimy za nimi. I tu jest w finansach taka sytuacja, że jak gdyby finansiści nie dostrzegają wielu aspektów, że w Polsce drzemie olbrzymia siła w tych mikroprzedsiębiorcach, tylko trzeba umieć ją wyzwolić, a nie trzymać się tych właśnie schematów. No nie wiem, czy państwo podzielą moją opinię na temat tego, że ja jestem jednocześnie kredytobiorcą frankowym. No i też wziąłem 670 tysięcy kredytu, spłaciłem 700 tysięcy, ale jeszcze z racji kursu franka mam 500 tysięcy do spłacenia. No i tutaj próbujemy negocjować z bankiem, żeby bank troszeczkę zrezygnował ze swoich dochodów, ponieważ ma za paznokciami szereg błędów. No i my zrezygnujemy z czegoś, powinniśmy się dogadać, żeby ten problem załatwić. No, a tak nie jest i opinia była rozgłaszana w każdym medium, że właśnie frankowicze to chcieli po prostu przede wszystkim nie wziąć kredyt i zrealizować jakieś swoje zadanie, tylko chcieli pokonać złotówkowiczów. No i teraz, co jest bzdurą, bo najważniejsza jest gospodarka i finanse i w uczciwej, dobrej gospodarce po prostu każdy kredytobiorca, czy to w walucie obcej, czy w złotówkowej, po prostu będzie miał dobre warunki spłaty tego swojego kredytu. A w warunkach chaosu, już kończę swoją wypowiedź, to jest taka sytuacja jak teraz, że generalnie złotówkowicze są dotowani, a nie ci, no dlatego, że tak się złożyło. Także takich opinii, właśnie takich domorosłych finansistów jest masa i te opinie są po prostu obalane przez życie. Nie ma żadnych pewników, i trzeba czuć gospodarkę, czuć firmę małą, czuć rząd i jak gdyby dzielić te uczucia uczciwie i sprawiedliwie, żeby nikogo nie krzywdzić, bo państwo może się zadłużać, jak mówiłem, natomiast firma, jak mu po prostu banki nie chcą dać kredytu ze śmiesznych powodów wręcz, no to niestety będzie musiało się zamknąć, bo może mieć taką sytuację, że nie ma w pewnym momencie płynności finansowej i koniec i kropka. I nikt mu nie pomoże. Także tutaj są różnice między rządem a małymi firmami czy mikrofirmami czy średnimi firmami. Natomiast generalnie chodzi mi o to w tej wypowiedzi, że bardzo sztywne jest stanowisko u nas banków, co jest niedobre dla polskiej gospodarki. I z tym trzeba to w jakiś sposób się przyjrzeć. Nie jestem tutaj na tyle osobą biegłą, żeby podać konkretne rozwiązania, natomiast widzę, że jest olbrzymi potencjał właśnie w tych polskich firmach, gdzie na przykład, nie wiem, owoce miękkie lepiej wyrzucić niż po prostu sprzedać, żeby było zdrowe społeczeństwo, a mieć troszeczkę mniejszy zysk i poszukać tych węzłów gordyjskich, gdzie tkwi przyczyna, że no nie możemy tych owoców miękkich sprzedać wszem i wobec, żeby Polacy sobie, nie wiem, zrobili jakieś zapasy, weki, drzemy.
Panie Wojciechu,
wszystko, żeby
rozumiemy.
Było sprzedane. Dobrze, już kończę.
Pytanie
pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Wystawione.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Panowie,
bardzo. No bardzo to jest taka, myślę, wartościowa wypowiedź, bo rzeczywiście zresztą jako też wykładowca akademicki to staram się zawsze podkreślać, że większość moich studentów chce się zajmować finansami, a najważniejsze jest to, czy dany przedsiębiorca potrafi wyprodukować dobry produkt, potrafi go sprzedać, a czy jak się finansuje, ważne, że miał dostęp do tego finansowania, jest mniej istotne i nawet jest taka powiedzmy taka grupa naukowców, którzy postulują taką definansyzację gospodarki, że właśnie finanse, rynki kapitałowe zaczynają w cudzysłowie jakby wchłaniać ten świat rzeczywistej gospodarki, prawdziwej przedsiębiorczości. A mówiąc już o tym sednie tego pytania, czyli o sztywności, czy takiej małej gotowości banków do spojrzenia na indywidualny przypadek, no rzeczywiście jest tak, że taka konkurencja między instytucjami finansowymi o pozyskanie tego średniej wielkości czy mniejszego klienta biznesowego jest jeszcze relatywnie mała. Tych produktów dla tych mniejszych przedsiębiorstw jest też niewiele. Jest mały też taki wysiłek i gotowość do bardziej elastycznego reagowania. I tak jak rozmawiam z koleżankami pracującymi w bankach, no to zwykle słyszę taką odpowiedź, wiesz, ale prawo bankowe tutaj nie pozwala, no bo trzeba dawać tylko kredyty takie, gdzie jest gdzie jest i źródło spłaty i zabezpieczenie, no i my nic nie możemy z tym zrobić. I zdaje mi się, że to będą się pojawiać rozwiązania, które postawią technologiczne, które postawią banki, czy przymuszą banki do bardziej indywidualnego patrzenia na klientów. Już teraz są testowane takie metody oceny wiarygodności kredytowej z wykorzystaniem, to jest taka modne hasło, sztuczna inteligencja, prawda? Gdzie z jednej strony, prawda, no trudno przy udzielaniu względnie małego kredytu, no urzędnik bankowy nie może poświęcić zbyt dużo czasu na to, żeby się przyjrzeć w indywidualnej firmie, natomiast maszyny sobie z tym okazuje się, że coraz lepiej będą radzić i I wydaje się, że jesteśmy w przededniu takiej zmiany w właśnie w bankowości, w oferowaniu finansowania, które będzie dużo lepiej dostosowane i bank, no obecnie największy bank amerykański, JP Morgan Chase też właśnie uruchomił taką no zupełnie rewolucyjną metodę w Stanach Zjednoczonych tego scoringu kredytowego i mam nadzieję, że te nowinki szybko zawitają w Polsce. A drugim elementem, który jest ważny, który jeszcze, zanim Marek, jeszcze bo już wiem, że chciałeś dodać coś, to jest jeszcze coś, co niestety komuniści skompromitowali w Polsce, to jest spółdzielczość, prawda? Znaczy, że bardzo ważne jest to, żeby mocno stawiać na banki spółdzielcze, czy właśnie skoki, prawda, taką oddolne, bardziej oddolne budowanie finansów w tym takim najbliższym otoczeniu i prawda, olbrzymia instytucja finansowa austriacka, Raiffeisen Bank, przez wiele lat obecny też w Polsce, no to jest naprawdę, to zaczął od, znaczy to były banki spółdzielcze, po prostu takie kooperatywy, zresztą rolnicze, podobnie holenderski, duża instytucja finansowa holenderska, która swojego czasu była właścicielem banku BGŻ, Rabobank, prawda, no to też od spółdzielczości. Credit Agricole, prawda, obecny, to też jest wszystko, mają swoje korzenie w takich kasach rolniczych i bardzo taki powrót do tych, do właśnie grup zakupowych, małych przedsiębiorstw, do właśnie takich kas rolniczych, czy jakichś branżowych, czy takich przedsiębiorczych, to jest moim zdaniem też więc bardzo ważne. I też tutaj w Stanach Zjednoczonych, które akurat jeśli chodzi o sektor bankowy, nie są rozwinięte, ale miałem okazję gościć w polsko-słowiańskiej kasie takiej oszczędnościowej amerykańskiej, która jest, nie wiedziałem tego, największą taką etniczną kasą oszczędnościową w Stanach Zjednoczonych, co serce rośnie, że polska Polonia tak potrafi się wspaniale zorganizować i mam nadzieję, że to też będzie coraz bardziej zaszczepiane w Polsce.
Ja się zgadzam się z Markiem, że bankowość spółdzielcza to jest w ogóle krok w bardzo dobrą stronę. Ogólnie wszelkiego rodzaju pomysły związane z finansowaniem drobnymi kwotami, no drobnymi, no oczywiście powiedzmy w porównaniu do możliwości, bo tu była mowa o kredycie na 30 tysięcy dla przedsiębiorstwa, które robiło 500 000 obrotu, nie wiem czy rocznie, czy miesięcznie, ale no, w każdym razie no, absolutnie nie była to kwota jakaś znaczna. Mało tego, w ogóle jest cała gałąź banków, która się zajmuje mikropożyczkami w krajach rozwijających się, w krajach mniej zamożnych niż Polska, gdzie często bywają tak zwane mikrofinanse, gdzie się pożycza drobne kwoty, często do dolara czy do półtora dolara i często nawet na słowie honoru, ale ci ludzie te pieniądze oddają, także jest duży potencjał w takiej bankowości, uważam, i trzeba jak najbardziej to rozwijać. Natomiast dlaczego ja nie wierzę w sztuczną inteligencję, dlaczego ja nie wierzę w modele oparte o sztuczną inteligencję, no z prostego powodu, rozmawiałem kiedyś z ludźmi z KNF-u, powiedzieli, że dlatego model scoringowy nie może być modelem sztucznej inteligencji, mimo że jako sam model, jako sam klasyfikator byłby to dużo lepszy model, bo to jest model typu czarna skrzynka, to znaczy wchodzą dane, coś się miele, wychodzą dane i wychodzi decyzja powiedzmy pozytywna, negatywna. A model musi być transparentny, musi być go w stanie ktoś ocenić. I dlatego są stosowane modele scoringowe, najczęściej są to modele logitowe w różnorakich bankach, które no, są również klasyfikatorem, tak, czyli wypluwają nam powiedzmy 0,1, tak, 0 niedostany kredyt, 1 dostany kredyt na podstawie szeregu zmiennych, no, ale są tym klasyfikatorem powiedzmy mniej doskonałym. Natomiast, czy ja uważam, że system jest dobry? Nie. System kredytowo-depozytowy w Polsce się rozjechał, jest niedobry, wymaga reformy. Dlaczego? Mówimy o sytuacji, w której firma, znaczy nie wiem jaka była sytuacja dokładnie finansowa naszego rozmówcy, natomiast domyślam się, no powiedzmy spłacił z pewnym opóźnieniem jakiś nieduży w stosunku do możliwości finansowych kredyt, tak? I potem zaczęła się za nim ciągnąć negatywna historia i ta negatywna historia poważnie utrudniła możliwości czy to rozwoju, czy to utrzymania zatrudnienia. I to jest bardzo niedobre. Z drugiej strony, co przechodziło w tych systemach? No przechodził radośnie, bo to COVID położył. COVID położył sytuację, w której banki udzielały facetowi czy kobiecie, która miała 9 mieszkań każde na hipotekę, 10 hipoteki na 10 mieszkanie, które również szło na wynajem. Te hipoteki były na bieżąco spłacane z najmu. Nagle, kiedy rynek najmu się wysypał, się okazało, że człowiek ma 10 hipotek, wszystkie mu banki udzieliły, jedna po drugiej, i on nie ma z czego tych kredytów spłacić, bo on żył z wynajmu nieruchomości, tak? I to z kolei nie budzi zastrzeżeń. Tak? I jaki tu jest problem? Problem, uważam, jest też w samych procedurach wewnętrznych banku, bo co w takim razie jest premiowane? No jest premiowane co? No jest premiowany pracownik, który udzielił kolejnego kredytu, tak? Udzieliłeś kolejnego kredytu, dostaniesz bonus. Jest premiowany dyrektor oddziału, który dostaje premię, no bo w jego oddziale się udziela bardzo dużo kredytów, a że udzielają kredytów, które z punktu widzenia systemu wewnętrznego, jaki mają oceny, są pozornie kredytami bezpiecznymi, no to jest inna rzecz. Czy my powinniśmy dążyć do zmiany takiego systemu, ewentualnie czy powinno wkroczyć państwo na przykład? Bo ja się właśnie zastanawiałem nad tym, co można zrobić poza bankami spółdzielczymi. To, co mi przyszło do głowy, być może powinna powstać jednostka budżetowa do kredytowania tego typu rzeczy na podstawie historii deklaracji podatkowych. No jeżeli podatnik płacił podatki, jeżeli firma najczęściej ma deklaracje co miesięczne, tak? Jeżeli co miesiąc płaciła VAT, bo firma, która ma 500 000 obrotu, no już musi płacić VAT. Jeżeli VAT był płacony co miesiąc, terminowo, w miarę, no to z jakiej racji mielibyśmy uznać, że jej zdolność kredytowa jest nieduża? Teraz nie mówimy o tym, żeby dać tej firmie kredyt, jeżeli ma, powiedzmy, nie wiem, 1 000 000 rocznego obrotu, nie mówimy, żeby dać jej kredyt na 500 000, a dać jej kredyt na 20 000, który na przykład może wystarczyć do pokrycia problemów płynnościowych. Dlaczego nie? I to może robić jednostka budżetowa. Dlaczego jednostka nawet państwowa? Dlaczego by nie? Tam, gdzie rola państwa jest taka, pomagać tam, gdzie rynek zawodzi. Nie kontrolować rynek, nie sterować go ręcznie, ale pomóc tam, gdzie rynek zawodzi. A jeżeli też banki zobaczą, że firmy mają alternatywę, że nie muszą do nich przychodzić po kredyty, no to może się też zastanowią, czy nie pora zmienić trochę ofertę, zmienić trochę podejście i jednak być bardziej do ludzi, bo w tym momencie sami sobie stworzyliśmy trochę tę sytuację problematyczną. Tak? To znaczy, banki mogą sobie robić trochę co chcą, bo wiedzą, że alternatywy nie ma. No alternatywa to jest inny bank, ale który działa w tych samych ramach, w tym samym otoczeniu i de facto oferuje to samo z drobnymi różnicami. Może to jest metoda.
Drodzy Państwo, kondycja polskiego rynku finansowego to jest temat naszych rozmów z naszymi gośćmi, którymi są pan dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pan Marek Lachowicz, ekonomista i analityk ekonomiczny. Zapraszamy Państwa do rozmów na naszej antenie. Mamy jeszcze nieco ponad pół godziny.
I'll have to go to Las Vegas.
Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, witamy na antenie.
Witam ojca prowadzącego, realizatorów i szanownych gości. Ja chciałbym powiedzieć kilka takich ważnych punktów.
A mogę Pana imię poznać?
Moje imię Karol.
Bardzo proszę.
To moje drugie imię, a już powiem, dlaczego drugim imieniem się przedstawię. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Prawie 20 lat aktywnie funkcjonuję w branży bankowej. I w dużym stopniu zgadzam się z tym, co powiedział ostatni ekspert zaproszony do studia. To mnie skłoniło, żeby szybko zadzwonić do Państwa. Ponieważ to wygląda tak, że od środka, jak jest się w branży bankowej, a ja funkcjonuję w tej chwili jako pracownik na umowie B2B na samozatrudnieniu u multipośrednika ogólnopolskiego, gdzie mam uprawnienia, certyfikacje i dostępy i mogę wszystkim klientom oferować produkty typu kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, leasingi, przepraszam, kredyty firmowe. Także panowie sami wiecie, ile ja musiałem przejść szkoleń, certyfikacji, żeby w każdym banku mieć uprawnienia, dostęp do CRM-u, do systemu. 20 lat siedzę w tej branży. To wygląda tak, że szanowni państwo, ja jestem na przykład bardzo rozczarowany tym, że nasz obecny rząd właśnie nie uprościł tych wszystkich procedur, albo nie zrobił takich rzeczy, które by ułatwiły życie i konsumentom, i pracownikom tej branży. Mianowicie, no proste rzeczy. Wszyscy Polacy występują jako obywatele tego państwa zobowiązani składać deklaracje podatkowe. No i mamy na przykład w Polsce jeden wzór deklaracji podatkowej dla wszystkich. I ja pamiętam takie coś, że ponad 15 lat temu stowarzyszenia pośredników kredytowych występowały do KNF-u, do różnych innych instytucji, ale lobby bankowe zablokowało skutecznie to, żeby powstała ustawa, która by powodowała, że każdy Polak zgodnie ze wzorem zawartym w ustawie otrzymuje jeden wzór zaświadczenia o zarobkach, który obowiązuje we wszystkich możliwych bankach komercyjnych, we wszystkich możliwych bankach spółdzielczych i są tam zawarte takie dane informacyjne o kliencie, o jego zarobkach, średnich jakichś zarobkach czy premiach, które będą honorowane przez wszystkie banki. To samo dotyczy się kredytów hipotecznych. Ja się akurat w tym specjalizuję, szanowni panowie. W tej chwili właśnie wróciłem dosłownie 15 minut temu z pracy, po 12 godzinach pracy, ponieważ jest tak duże zainteresowanie kredytem bezpieczny, kredyt 2%, że my po prostu pracujemy na okrągło. Ale procedury są tak złożone, jeśli chodzi o ilość formularzy wygenerowania tego wszystkiego, że jak klienci widzą te 60 stron, które trzeba wygenerować, parafować, odesłać, zarchiwizować, to naprawdę łapią się za głowę. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że dobrze by było, gdyby ktoś pomyślał też, żeby w ustawie o kredycie hipotecznym, o pośrednikach kredytowych też były zawarte pewne takie dodatkowe sformułowania, bo naprawdę nic by nie stało na przeszkodzie. To można było zrobić też 15 lat temu, tak jak branża pośredników, którzy jeszcze wtedy byli dosyć liczni, pośrednicy lokalni, występowało to, żeby był właśnie jednolity jeden formularz, jeden wzór wniosku kredytowego o kredyt hipoteczny dla wszystkich banków. I wtedy faktycznie, tak jak jeden z ekspertów powiedział, klient mógłby wypełnić jeden wniosek, na jednym formularzu był to obowiązujący wzór zgodnie z ustawą w całej Polsce i on by miał prawo ten wniosek złożyć w tych bankach, które wybierze lub które być może sam znajdzie w internecie albo sam się przespaceruje po bankach albo trafi do takiego multipośrednika, ale wtedy faktycznie następuje konkurencja, bo nie ma czegoś takiego, że klient idzie do 10 banków, każdy bank opowiada o swojej ofercie. Panowie sami doskonale wiecie, że wszyscy pracownicy banków są szkoleni ze wszystkich możliwych technik sprzedaży, obsługi klienta. Bardzo często mają wizyty tak zwanych tajemniczych klientów, którzy są obwieszeni kamerami, mikrofonami, bo jeden z moich kolegów coś takiego robił przez wiele lat i muszą postępować zgodnie z normalną umową sprzedażową, która obowiązuje, przepraszam, rozmową sprzedażową, która obowiązuje pracownika w danym banku. Ja czasami jak spotykam takiego klienta, który do mnie trafia i on już był, nie wiem, w 5-6 bankach i pokazuje mu wydruk z programu analitycznego, który pokazuje te wszystkie oprocentowania, marże, tak zwany cross-sell, czy produkty bankowe, które banki dorzucają do tak zwanej oferty promocyjnej, a nie standardowej, czyli rachunek, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy, czy jakieś inne pakietowe ubezpieczenia, no to wtedy widać faktycznie te koszty. A tak to klient spaceruje po kilku bankach i po drugiej czy trzeciej wizycie czasami po prostu już mu głowa pęka, a w tym wszystkim jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Ja sam to kilka razy mówiłem na antenie Radia Maryja. U nas w Polsce nie ma kultury edukowania społeczeństwa od dziecka, czym jest kredyt, w jaki sposób gospodarować finansami. Na szczęście prowadzono taki przedmiot jak przedsiębiorczość, natomiast brakuje takich podstaw i czasami nawet bardzo dobrze wykształcone osoby na poważnych stanowiskach, które ze mną rozmawiają, no są tak, że tak powiem, ściśle związane z jakąś swoją branżą, bo ktoś jest, nie wiem, lekarzem, pediatrą, ktoś jest sędzią, ktoś jest adwokatem, ktoś jest analitykiem w jakiejś firmie X, ktoś inny produkuje coś, że klienci mimo tego, że są dobrze wyedukowani, to oni po prostu w tych formalnościach się gubią. I puenta jest taka. Mój apel jest taki. Skoro wszedł na rynek bardzo dobry produkt, typu bezpieczny kredyt 2%, to równie dobrze można by było dodać do ustawy o kredycie hipotecznym czy innych kredytach jeden jednolity wzór. I dobrze by było, żeby to zrobił rząd Zjednoczonej Prawicy, bo pokazałby, że można tę branżę zreformować, że to nie branża bankowa, lobby bankowe steruje rządem, tylko rząd ustawia do pionu branżę bankową. Bo wtedy klient ma prawo wziąć ten jeden jednolity formularz i faktycznie pójść do kilku banków. Czy on pójdzie sam, czy trafi do multipośrednika, czy do kogoś, kto jest jeszcze zgodnie z ustawą doradcą, brokerem, to wtedy to będzie zupełnie inaczej wyglądało. I moim zdaniem, szanowni państwo, banki za dużo zbierają pewnych danych, bo banki oficjalnie o tym mówią, informują klienta tych oświadczeń, które klient parafuje przy wniosku kredytowym, zwłaszcza przy wnioskach na kredyty firmowe czy na te kredyty hipoteczne, jest bardzo dużo i sami panowie o tym wiecie, że co tu dużo mówić. Prasa fachowa i nawet taka ogólnodostępna ekonomiczna pisze o tym, że banki od lat wszystko automatyzują. Są to procesy tak zwane statystyczno-scoringowe, czyli po prostu są określone segmenty rynku, dane pochodzące po prostu z dziesiątek lat udzielania różnych produktów bankowych przez dany bank. Banki te dane gromadzą, przetwarzają, obrabiają, tworzą bazy danych. I to powoduje, że no na przykład właśnie częściowo to jest dobrodziejstwo w wielu bankach, że klient wypija przysłowiową kawę na przykład w jakimś tam salonie X samochodowym i on po 15 minutach dostaje decyzję leasingową. Wypija kawę w salonie samochodowym, otrzymuje wstępną informację, że może ubiegać się o kredyt. Na przykład na jakiegoś tam, nie wiem, ciągnik siodłowy czy na coś innego. Ja mówię takie przykłady oczywiście, ale z drugiej strony tych danych jest bardzo dużo i no, idzie to oczywiście wszystko w kierunku sztucznej inteligencji. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy na antenie, pewnie widzieliśmy, w ilu miejscach były placówki bankowe w Polsce, w ilu miejscach już tych placówek nie ma, w jaki sposób po prostu to wszystko jest przekierowywane na wszystkie czynności typ obsługi wszystkiego, co się da online i składanie też wniosków kredytowych online. Z jednej strony jest to bardzo dobrze, z drugiej strony brakuje czasami po prostu indywidualnego podejścia do klienta, bo szanowni panowie, sami wiecie, mówiliście o tym w studio, że był COVID, była pandemia, są szczególne przypadki różnych przedsiębiorców i o ile 20 lat temu przedsiębiorca mógł pewne rzeczy przedłożyć na piśmie, odwołać się, pokazać pewne dodatkowe argumenty, co można zrobić, w jaki można sposób zrobić, że jego przysłowiowy biznesplan powinien odnieść sukces lub jego sytuacja powinna się zmienić, kiedy otrzyma dany kredyt, bo są przesłanki ku temu i jakiś dosłownie człowiek, analityk, tą teczkę weźmie i przeanalizuje na indywidualnych warunkach, to teraz bardzo często w wielu bankach nawet nie ma na to szans, bo są procesy centralne, częściowo zautomatyzowane, procesy scoringowe i taki przedsiębiorca na dzień dobry dostaje informację. Pan jest na przykład w jakiejś tam bazie X, bo to był COVID na przykład. Jego kontrahenci mu nie popłacili, on się opóźnił, nie wiem, ze spłatą jednej czy drugiej raty kredytu czy leasingu. I ten człowiek nie dostanie żadnego normalnego kredytu, bo może się okazać, że z powodu właśnie tego, że był COVID, jego kontrahenci mu nie płacili. On czegoś w terminie nie zapłacił, bo nie miał z czego. I koniec. No i po prostu nie ma rozmowy o normalnym produkcie bankowym.
Myślę, że rozumiemy tutaj pana pytania, jest ich kilka.
Także ja postuluję przede wszystkim, żeby naprawdę ktoś z Ministerstwa Finansów w sposób się zajął tym, żeby było jedno zaświadczenie o zarobkach do wszystkich możliwych banków. To powinien być druk urzędowy, państwowy, jeden wzór wniosku o kredyt hipoteczny i dokładna też informacja, jak powinna checklista wyglądać, lista dokumentów, które klient przekłada do kredytu hipotecznego. Proszę ojca, jeszcze jedna ważna rzecz.
To proszę tak spuentować, dobrze?
Dobrze powiedzieć wprost wszystkim Polakom, a wielu Polaków to wie, bo mają rodziny, dzieci za granicą w pracy, że tam banki hipoteczne inaczej funkcjonują. Takie kraje zachodnie, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Holandia, tam faktycznie kredyt hipoteczny kosztuje 1,5%, 1%. Ja 3 dni temu rozmawiałem z klientem, który mówi, wie pan co, wróciłem z Anglii, tam kredyt kosztuje 1,5%. Nieważne, czy jestem Polakiem, czy Hindusem, czy Anglikiem, jestem wiarygodny, mam miejsce pracy i nikt ode mnie nie wymaga takiej listy dokumentów, którą pan mi pokazał. I proszę ojca, ostatnia rzecz. Są takie państwa jak Niemcy. Ja, ponieważ mam też studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami, z obrotu nieruchomościami, oficjalną licencję ministra, to mogę tylko powiedzieć tyle. Jeżeli słuchacze mnie nie wierzą, niech sprawdzą w internecie. W Niemczech jest bardzo duża część rynku mieszkaniowego w rękach inwestorów prywatnych. I oni tak naprawdę wynajmują lokale. Tam jest tradycja mieszkań czynszowych.
Nie, panie Karolu, takiego, myślę, że tutaj tyle tych problemów jest.
Większość Niemców chce mieć własny kredyt hipoteczny,
panie Karolu,
kupować od razu mieszkanie. Oni wolą czasami po prostu wynająć i taka jest tradycja w wielu krajach.
Halo, panie Karolu, słyszymy się?
Ja tylko chciałem powiedzieć na sam koniec, że
proszę,
to nie jest dobre eliminowanie klasy średniej z rynku, które chce inwestować w nieruchomości, oszczędzać własne pieniądze i kupować mieszkania na wynajem.
I tu postawmy kropkę, bo tyle tych problemów jest w ekonomii, że ich nie rozwiążemy w jednej rozmowie.
Kupują po te 10, 20, 30 mieszkań, skoro chcą ryzykować,
panie Karolu,
i podejmować taką działalność.
Panie Karolu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Panowie?
Dobrze. Przede wszystkim dziękuję serdecznie za telefon, dziękuję serdecznie za informację. Ja spróbuję tam, gdzie mogę, do Ministerstwa Rozwoju z tym w kwestii tego jednolitego wzoru wniosku kredytowego dotrzeć, bo to jest rzeczywiście dobry pomysł, bo zgadzam się, że polskie urzędy, znaczy ja czasami mam wręcz wrażenie, czasami tak sobie zadaję takie pytanie retoryczne, bo ja jeszcze na nie nigdy nie odpowiedziałem sobie i mam za mało danych. Ale czy my nie mamy czegoś takiego, że my tworzymy jakiś instrument, który byłby rzeczywiście dobry, z którego ktoś by rzeczywiście mógł skorzystać, po czym dajemy tyle warunków, które trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać, żeby tak naprawdę nikt z niego nie skorzystał. Ja nie wiem, czy to jest intencja, czy to jest rzeczywiście, czy to jest zrobione w dobrej wierze, nie mam dla tego pojęcia. Natomiast zgadzam się, że rzeczywiście polski system ogólnie i finansowy, i podatkowy cierpi na nadmierny rozrost, na nadmierną komplikację, bo przepraszam, drodzy państwo, najmocniej. Ja uważam, że tak samo, że jeżeli potrzeba doradcy podatkowego do prostych czynności, to system podatkowy jest nadmiernie skomplikowany. Jeżeli potrzeba doradcy do tego, żeby wziąć prosty kredyt, nie mówię, żeby skorzystać z jakiejś skomplikowanej oferty instrumentów finansowych, żeby znaleźć jakieś zaawansowane metody finansowania przedsiębiorstwa, czy jakieś wykonać skomplikowaną operację przejęcia, fuzji, czegokolwiek, ale jeżeli do wykonania czegoś prostego potrzebujemy doradcy, jeżeli przeciętny obywatel potrzebuje doradcy, to znaczy, że jest źle. Znaczy, że jest bardzo źle. I to powiem Państwu ciekawostkę. Pracowałem kiedyś w takim think tanku publicznym i dostaliśmy zadanie przygotowania oszacowania luki w podatku dochodowym od osób prawnych, luki w CIT. No i nikt wtedy wcześniej w Polsce tej luki CIT nie policzył. No my w ogóle, ja w ogóle, drodzy Państwo, byłem... To było parę lat temu. Ja mam zespół, który w ogóle nie ma o CIT pojęcia. Przychodzą eksperci z Ministerstwa Finansów, przychodzi późniejszy wiceminister finansów Janek Sarnowski z takim Olkiem Łożykowskim przyszli. No i my tam dyskutujemy sobie w 5 osób na temat tego, jak to w ogóle ugryźć. I okazało się, że Polska w ogóle ma problem z liczeniem luki CIT, bo nasze standardy sprawozdawczości finansowej, nasze standardy tego, co my musimy złożyć, zaraportować w deklaracjach podatkowych, są kompletnie rozbieżne od tego, co tak naprawdę raportuje świat zachodni. My pewnych rzeczy po prostu nie podajemy, przez co standardowa metoda wykonania pewnych wyliczeń dla Polski jest niemożliwa. I to jest niestety aż zbyt częsta przypadłość, że my nie raportujemy tego, co trzeba. Nasze formularze, nasze deklaracje są źle zaprojektowane i cały system przydałoby się uprościć. Teraz, czy przydałoby się uprościć system kredytowy? Uważam, że tak, natomiast zastanawiam się, czy naprawdę właściwą metodą jest, oczywiście upraszczać formularze można stosować jednolity wniosek, bo to jest rola państwa, które powinno wchodzić tam, gdzie rynek zawodzi. Natomiast ja się zastanawiam cały czas nad dużo bardziej brutalną metodą, tak jak wspomniałem wcześniej, czy państwo nie powinno zająć się pewnym wąskim wycinkiem kredytów, tak? Na podstawie, wyliczając zdolność kredytową na podstawie terminowości płacenia deklaracji VAT, na przykład w przypadku przedsiębiorców, tak? Bo to powinno wystarczyć. Ja zastanawiam się, czy też w przypadku kredytów gospodarczych crowdfunding, czyli to finansowanie przez ludzi niejako, nie spowoduje zmiany podejścia, bo w tym momencie banki się przyzwyczaiły do tego, że są jedyne. No bo poza bankami mamy co? Mamy instytucje pożyczkowe, które często oferują pożyczki na procent tak wysoki, że te chwilówki, że nawet się nie chce o tym myśleć, jak się nie musi. Do tego mamy trochę skoków, no i co mamy? No i mamy koniec, tak? Czyli w zasadzie obywatelowi często brakuje realnej alternatywy. Bo pójdzie do jednego banku, mu powiedzą tak, w porządku, damy ci kredyt, ale tu przy okazji kupisz 5 naszych produktów, pójdzie do innego banku, no tutaj słuchaj, wiesz, damy ci kredyt, ale kupisz przy okazji 4 nasze produkty i 5 masz opcjonalny, którego nie musisz brać, ale bardzo nalegamy, żebyś go wziął, bo poprawi ci znacznie model scoringowy. No to nie jest zdrowa sytuacja, drodzy Państwo. Jeżeli chodzi o ceny, o koszty tych kredytów, no znowu, uważam, że ponieważ brakuje alternatywy, to trochę banki się rozleniwiły, tak? Bo wychodząc z założenia, że ponieważ nie muszą wyjść naprzeciw klientowi, nie muszą wyjść naprzeciw temu, kto chce ten kredyt wziąć, bo on i tak jest na nich skazany, no to skoro nie muszą, to im się nie chce. No to w takim razie, jak im się nie chce, to ty przychodź, staraj się, udowadniaj, że zasługujesz na ich kredyt. Czy to jest normalna sytuacja? Ja uważam, że nie. Natomiast też jeszcze nawiązując do ostatniej porcji wypowiedzi pana Karola na temat mieszkań. Ja nie jestem zwolennikiem mieszkań na wynajem, bo uważam, że bardzo sensownie pisał w swoich książkach Robert Kiyosaki, że twój dom nie należy do twoich aktywów. Twoje mieszkanie nie należy do twoich aktywów. To jest dach nad głową. Człowiek musi mieć gdzie mieszkać, żeby mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa, żeby móc się skupić na czymś innym, czy to na zakładaniu rodziny, czy to na działalności biznesowej, czy na działalności zarobkowej. Ja nie uważam, żeby dobrą sytuacją było to, że jak jest 10 mieszkań do wzięcia na rynku, jest sobie jakiś inwestor, który bierze wszystkie 10, a następnie 9 rodzinom, które potrzebują tego pierwszego mieszkania, żeby mieć dach nad głową, mówi, a ja teraz te mieszkania kupiłem, to sobie chcecie to wynajmić ode mnie. Ja uważam, że czegoś takiego być nie powinno. I to porównywanie nas do Niemców, czy do Holendrów, czy do jakichś krajów Europy Zachodniej nie ma żadnego sensu, bo zakumulowane bogactwo w krajach Europy Zachodniej, która była chociażby dużo mniej dotknięta przez działania wojenne, nie ma najmniejszego sensu. Tak, Holender ma większy majątek od Polaka, też dlatego, że ma większy majątek zakumulowany przez poprzednie pokolenia. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz w kwestii kredytów hipotecznych. To, co uważam jest skrajnie patologiczne w polskim systemie, to, że w razie, gdyby się komuś powinęła noga, to uważam, powinno być tak, jak było na przykład w Stanach, czy jak jest w Stanach, czy ogólnie w kraju, ja powiem w świecie cywilizowanym. To znaczy, jeżeli zabezpieczeniem kredytu jest moja nieruchomość, to jeżeli ja tego kredytu z jakiegoś powodu nie mogę spłacić i ta nieruchomość mi przepada, to ja straciłem nieruchomość, która jest zabezpieczeniem, bank teraz jest właścicielem tej nieruchomości, natomiast moje zobowiązania tytułem banku zostały już rozliczone. Ja nie mam żadnego długu, bank ma moją nieruchomość, okej, ale ja jestem wolnym człowiekiem. A nie tak jak jest w Polsce, że my możemy stracić nieruchomość, zostać bez niczego i jeszcze mieć na przykład 200 tysięcy do spłacenia. To jest skrajna patologia.
Mamy kolejny telefon, odbieramy więc. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Tadeusz, Warszawa.
Szczęść Boże, Panie Tadeusz.
Mam takie następujące pierwsze pytania. Pierwsze, co z obligacjami przedwojennymi, bo słyszałem, że panowie mówiliście na temat obligacji, które finansują gospodarkę, rozwój i to jest okej. Okay. Natomiast pytam się, co się dzieje, jak państwo podchodzicie do obligacji przedwojennych, na przykład dla miasta stołecznego Warszawy, który przed wojną obywatele finansowali rozwój Warszawy. Drugie moje pytanie jest w sprawie wysokości kredytów, bo 2 lata temu dzwonili do mnie z banku, żeby przyjść i wziąć kredyt. Jak podszedłem, chciałem, akurat remontowałem mieszkanie, podszedłem do tego banku. Pani mówi do mnie, proszę pana, ma pan tutaj, jest pan stałym klientem banku, dostanie pan wspaniały kredyt. Ja się pytam, ile? 21%. Ona mówi do mnie, że to strasznie wysoko. Nie, to my panu obniżymy na 17%. I trzecia rzecz, mam takie pytanie, jaka jest struktura obligacji? To znaczy, o co mi chodzi? Jeśli pan mówi rzeczywiście, jeśli obywatele finansują rozwój kraju, to jest to super. Natomiast jeśli obligacje są sprzedawane zachodnim krajom, to przypadku, gdy ta struktura będzie niekorzystna, czyli obywatele zachodni będą mieli więcej obligacji niż Polacy, to czy przypadkiem te państwa nie będą mogły wymuszać jakiejś polityki, na przykład w stosunku do danego kraju. O. I to są takie moje 3 pytania, które chciałem do szanownych panów po prostu skierować. Natomiast mi też szczególnie interesują te obligacje przedwojenne. Jak panowie do tego po prostu podchodzicie? No bo państwo po prostu po wojnie zobowiązało się do jakichś tam uregulowania tej kwestii. No i przez 70 lat nic się w tej kwestii nie dzieje, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Szczęść Boże. Bardzo proszę, panowie.
To może ja bym spróbował odpowiedzieć. Obligacje przedwojenne, nie jest to dla mnie abstrakcyjny problem zupełnie też ze względów różnych rodzinnych. No, w 1989 roku był taki bardzo ważny wybór i on został, czy nowa Polska to ma być Polska, która czuje się odpowiedzialna za długi Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czy próbować mocniej nawiązać do tej drugiej Rzeczpospolitej, tej przedwojennej. No i jednak było takie przekonanie wtedy, nie wiem, czy słuszne, czy można było coś innego, że żeby jednak uznać ten dług PRL-owski, prawda, a próbować go tylko negocjować, rozkładać na raty, redukować i tak dalej. Natomiast i w przypadku własności przedwojennej to nie przeprowadziliśmy żadnej nawet symbolicznej reprywatyzacji, ani no niestety nie wzięliśmy tych zobowiązań państwa, znaczy II Rzeczpospolitej. I z perspektywy historycznej, ja nie znam uwarunkowań, jakie wtedy były w 89 roku, nie znam szczegółowo, i 90, to z perspektywy historycznej bardzo żałuję, wolałbym, żebyśmy mieli taki związek finansowy z II Rzeczpospolitą, a nie z PRL-em. I wydaje mi się, że teraz już to, no takie były decyzje, nie udało się, żadne propozycje ustaw reprywatyzacyjnych nie przechodziły, były najpierw blokowane przez środowiska ziemiańskie, potem zawetowane przez pana prezydenta Kwaśniewskiego. Co do kosztów finansowania, pan Karol też o tym mówił, tylko pan Tadeusz, to dzisiaj chciałem tylko sprostować, bo no media już podawały, że pierwszy raz kredyt hipoteczny od dawna kosztuje w Wielkiej Brytanii ponad 5%, więc to te informacje o tych bardzo ultraniskich kosztach kredytu są jeszcze sprzed tych podwyżek stóp procentowych. Natomiast część osób wciąż spłaca taki kredyt, bo w tych krajach rozwinął się bardzo dobrze rynek stałych stóp procentowych. A do tego jeszcze w Niemczech i w Danii funkcjonują dobrze takie kasy mieszkaniowe, że się tam odkłada pieniądze, żeby potem pozyskać tanie finansowanie. Jest to sposób też zabezpieczania dzieci. I wydaje mi się, że to jest trochę szkoda, że w Polsce takie były próby takiej kasy mieszkaniowej w końcu lat 90. powstawały, ale to tak no, nie rozpropagowało się, żeby właśnie odkładać na mieszkanie, oszczędzać systematycznie, żeby potem móc korzystać z tych oszczędności plus mieć preferencyjny kredyt. To by była bardzo dobra instytucja. A co do takiego właśnie kredytu to w Polsce czy kosztów finansowania, to taką rzeczą, którą wydaje się, że te doświadczenia ostatnich zmian wskaźnika WIBOR zaczynają tak nam bardzo na twardo uświadamiać, że powinniśmy mieć długoterminowe, stałe stopy procentowe w kredytach, że obecnie system bankowy wystawia na ryzyko zmian stóp procentowych swoich klientów, czy w przypadku kredytów frankowych na ryzyko zmiany kursu franka i stóp procentowych, a to właśnie banki powinny być tymi ekspertami od zarządzania ryzykiem i znaczna część tego ryzyka powinna być właśnie przeniesiona, najlepiej całe, na instytucje finansowe. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o strukturę długu, ja sobie właśnie sprawdziłem dług w obcej walucie na 2021 rok, niecałe 20% i to we wszystkich obcych walutach jest na stronie Ministerstwa Finansów, są strategie zarządzania długiem, ciekawy dokument. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość wywierania nacisku na kraj, ja dużo bardziej bałbym się nie tyle, bo o co chodzi dłużnikom, znaczy inaczej, o co chodzi wierzycielom. Wierzycielowi zawsze chodzi o to, żeby odzyskać dług. Jeżeli ja pożyczyłem pieniądze firmie, która ma problemy finansowe, mnie nie interesuje, żeby teraz, bo ja ci teraz zrobię na złość, pożyczyłem ci pieniądze, ty tutaj sobie nie radzisz, to teraz upadnij im i miej za swoje. No nie o to chodzi, nikt tak nie myśli w sektorze finansowym, bo chodzi o to, żeby odzyskać pieniądze. I właśnie była ciekawostka, bo Republika Weimarska miała ciężki kredyt. Republika Weimarska to był właśnie też okres, no, II Rzeczpospolitej, to było zanim jeszcze NSDAP wygrało wybory i Hitler doszedł do władzy. W każdym razie była Republika Weimarska. No i Republika Weimarska miała poważne problemy również z długiem i w pewnym momencie i z hiperinflacją. Oni powiedzieli w pewnym momencie, że my możemy spłacić zobowiązania, ale my będziemy te zobowiązania spłacać w markach. A jak wam się nie podoba, no to w ogóle nie spłacimy tych zobowiązań, bo nie mamy z czego. No i ci wierzyciele, no, którzy przecież mieli dużo lepszą sytuację i militarną, i gospodarczą, i w ogóle no, ze wszech miar byli silniejsi od Republiki Weimarskiej, no stwierdzili, no dobra, no to w sumie jak nie możemy, to nie możemy. No to my wolimy mieć zwrot jednak w markach ówczesnych, niż nie mieć tego zwrotu w ogóle. Także pamiętajmy o tym. Wierzycielowi zależy na odzyskaniu długu. Natomiast jeżeli chodzi o naciski, jakie można wywierać na polską gospodarkę, ja dużo bardziej bałbym się, po pierwsze, nacisków inspirowanych z zagranicy, ale sygnowanych przez jakieś instytucje międzynarodowe, na przykład jakieś trybunały Unii Europejskiej i tak dalej, że coś się w Polsce dzieje niedobrego, mimo że na przykład w kraju sąsiednim za miedzą dzieje się coś dokładnie takiego samego, ale u naszego sąsiada może, a w Polsce nie może, no nie wiadomo dlaczego, no bo w Polsce po prostu nie może, bo tak. Tak niestety coraz częściej jest. Coraz częściej na przykład właśnie Komisja Europejska stosuje w negocjacjach z Polską, czy w ogóle w relacjach z Polską podejście, no nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. Niestety tak jest. Bałbym się też bardzo czego? Nacisków tam, gdzie jest do podjęcia strategiczna decyzja, co robimy i są duże pieniądze do wydania. W tym momencie bardzo duże pieniądze do wydania są niezbędne w dwóch sektorach. Pierwszy to jest sektor obronny, czyli wydatki na zbrojenia. Drugi to jest sektor energetyczny, czyli wydatki na transformację energetyczną. I tam mogą być naciski, bo tam, pamiętajmy, drodzy Państwo, o jednym. Każdy kontrakt to są dziesiątki, jeżeli nie setki miliardów złotych. Dla ludzi, którym zależy na podpisaniu takiego kontraktu, wydanie 10 milionów czy 50 milionów na to, żeby wywrzeć naciski, żeby rozpowszechnić jakąś narrację w mediach, żeby podburzyć część społeczeństwa, żeby wpłynąć na jakiegoś decydenta być może nawet. Wydać dla takich instytucji, dla takich firm, dla takich państw, wydać kilkanaście milionów na, żeby dostać kontrakt wart kilkadziesiąt miliardów, to są drobne. To jest jak zaprosić kontrahenta na kawę przy umowie, jak podpisujemy umowę na o dzieło z kimś, zależy nam, żeby nam zapłacił 1000 złotych za dzieło, to jest jak zaprosić go na kawę i zapłacić za tę kawę 10 zł. To są marginalne wydatki. Ja bym się tych nacisków bał właśnie w obszarach obrony narodowej i w obszarze energetycznym, energetyki.
Panowie, tak na koniec, patrząc jeszcze na naszych rozmów, już patrzę na zegar, szef NBP powiedział, że kończymy cykl podwyżek stóp procentowych. Taka zapowiedź pojawiła się, że odkładamy tę broń na bok. I następnym krokiem, mówił dalej pan prezes Glapiński, następnym krokiem jest ruch w drugą stronę. Spodziewam się, że w tym roku, czyli obniżki stóp procentowych. A więc inflacja w połowie roku 25 do 2,5%.
Znaczy ja przypomnę to, co mówiłem. Modele prognozy inflacji, podobnie jak modele wszelkiego rodzaju wskaźników makroekonomicznych, jeżeli to jest model, przypuszczam, model NBP, przynajmniej kiedyś to były modele kointegracyjne tak zwane, ogólnie te modele charakteryzują się tym, że jak jest szok zewnętrzny, który no, wywraca nam wskaźniki i powoduje, że na przykład ta inflacja nam się rozedrgała i wybiła nam na 15%, czy na 20%, to ideą poprawnie skonstruowanego modelu jest to, że on w długim okresie zawsze wraca do okresu równowagi. No to jeżeli okresem równowagi dla NBP jest cel inflacyjny, no to model skonstruowany musi wrócić do celu. Natomiast czy my do tego celu wrócimy? No szanse są. Czy cykl podwyżek się skończył? Ewidentnie się skończył, bo już od kilku ładnych spotkań, bodajże chyba od 9, poprawnie Marku, jeżeli się mylę, ale chyba od 9, stopa procentowa pozostała bez zmian, czyli cykl podwyżek się skończył. W tym momencie RPP patrzy na to, czy inflacja spowalnia. No spowalnia. Teraz jaka będzie decyzja dotycząca obniżki stóp? No jeżeli pan prezes Glapiński sugeruje, że na koniec roku widzi do tego przestrzeń, no to nie mam podstaw, żeby nie wierzyć. Być może na pewno NBP ma dużo lepszy warsztat modelarski, jeżeli chodzi o inflację, niż ja, i to nie mam nawet zamiaru dyskutować z nimi. Natomiast pytanie powstaje jedyne, na jakie trzeba sobie będzie odpowiedzieć, będzie musiała sobie Rada odpowiedzieć. Może być presja polityczna na to, żeby wykonać taką obniżkę przed wyborami. Co jest zresztą naturalne, tak? No jeżeli by się udało przed wyborami obniżyć, no to byłoby na pewno z punktu widzenia obecnego rządu korzystne, tak? No bo by też raty kredytów od razu spadły, by od razu wszystko no, wróciło trochę do większej, do lepszej, do równowagi. Pytanie do Rady, czy moment przed wyborami będzie właściwy, czy warto będzie lepiej jednak ten miesiąc czy dwa miesiące poczekać. No ja tutaj wierzę, że Rada podejmie właściwą decyzję, zwłaszcza, że no, nie mam powodów, żeby wbrew temu, co twierdzą liczni ekonomiści, którym przypuszczalnie bardzo przeszkadza to, że to nie ich znajomy jest obecnie prezesem NBP, tylko ktoś, kto jednak no, nie jest z ich, nazwijmy to, grona towarzyskiego, to ja w odróżnieniu od tych ekonomistów, ja nie mam zastrzeżeń do polityki monetarnej, jaką prowadzi NBP. Sytuacja, w jakiej się znaleźli, jest trudna, nie na wszystkie czynniki mają wpływ. Też trzeba poruszać się bardzo ostrożnie, bo każdy kryzys jest inny. Ja tu właśnie, jak była piosenka, podzieliłem się z Markiem pewnym spostrzeżeniem moim, że kryzysy zawsze wybuchają z nadmiernej chciwości pewnej grupy, która ma wpływ na gospodarkę. I ponieważ te kryzysy wybuchają z chciwości, tej nadmiernej pazerności, to tak ciężko jest się przed nimi bronić, bo zawsze jest wymyślany nowy sposób, żeby jednak więcej uzyskać dla siebie, żeby jednak więcej zagarnąć. I z tego powodu każdy kryzys jest inny. Więc ja powiem tak, no zawsze jest łatwo krytykować, mówić, że można zrobić więcej, mnie się wydaje, można zrobić więcej, można zrobić tak, można zrobić inaczej. Natomiast na razie, no, to, co robi NBP, jest, to, co robi Rada Polityki Pieniężnej, jest przynajmniej poprawne, inflacja spada, tego się trzymajmy.
Bardzo krótko patrzę na rynki finansowe i rzeczywiście rynki też już oczekują, że będzie rychło jakiś ruch w dół stóp procentowych. No jedyne, co to może zakłócić, to czynniki będące poza kontrolą polskiego rządu, Narodowego Banku Polskiego. No i tu szczególnie myślę o zupełnie trudnych do przewidzenia działaniach Władimira Putina. No, kwestia właśnie korytarzy do eksportu żywności z Ukrainy, to jest jedno rodzaj działania. No i też zupełnie tajemnicza zmiany w polityce gospodarczej chińskiej, być może, prawda, taka raptowna najpierw zniknięcia, a potem zmiana ministra spraw zagranicznych Chin, zmiana szefa Centralnego Banku Chińskiego. No i to są wszystko takie czynniki, które wpływają na globalną gospodarkę, więc musimy być też niezwykle czujni i pamiętać o tym, zresztą tak też działa Narodowy Bank Polski, żeby testować wodę poprzez relatywnie małe zmiany i to pozwala na takie dynamiczne akomodowanie do tych wydarzeń międzynarodowych, a świat gospodarczy jest ciągle jeszcze pod presją bardzo trudny do przewidzenia zmian. No i też coraz ta pauza w podwyżkach stóp procentowych z kolei w Stanach Zjednoczonych wskazuje, że ta pewność co do miękkiego lądowania amerykańskiej gospodarki już nie jest taka silna, więc patrzmy też, co się dzieje na świecie i ostatecznie moim zdaniem tutaj się rozegra to, czy będzie przestrzeń do obniżek stóp procentowych, czy nie będzie.
Natomiast jeżeli chodzi o wojnę, ja jestem bardzo dużym optymistą, bo ja uważam, bo tutaj Marek trochę jest większym pesymistą, ja uważam, że działania wojenne w takim rozumieniu, że na wschodzie Ukrainy coś się będzie działo, tak jak się dzieje od 2014 roku, to się mogą toczyć jeszcze przez długie lata, oczywiście. Natomiast głównemu partnerowi Rosji w Europie, czyli Niemcom, zależy po pierwsze na tym, żeby odbudować Ukrainę, żeby uczestniczyć w tej odbudowie, bo na to też będą potężne środki i to środki unijne, które firmy niemieckie na pewno będą chciały zagospodarować dla siebie. No Polska tu oczywiście też powinna walczyć o to, żeby jak najwięcej tych środków jednak żeby jak najwięcej tych kontraktów polskie firmy dostały, ale nie oszukujmy się, Niemcom również na tym zależy. I Niemcom zależy również na tym, żeby wrócić do polityki, no jednak co oni lansowali? Oni lansowali energetykę opartą o odnawialne źródła energii bilansowane gazem. Gazem pochodzącym z Rosji. Oni w tym momencie na gwałt, tak, będą wykonywać jakieś ruchy, żeby zabezpieczyć sobie większe możliwości transportowe przyjmowania gazu skroplonego. Natomiast takie inwestycje nie powstają od razu. Polski terminal LNG w Świnoujściu powstawał kilka lat. To nie jest tak, że Niemcy sobie stwierdzą, aha, wybuchła wojna na Ukrainie, my nie możemy teraz robić interesów z Rosją. My sobie musimy zwiększyć możliwości przerobowe, jeżeli chodzi o gaz skroplony i dwa miesiące później mieć gotowy terminal. Tak to nie działa. Więc w ich interesie będzie to, żeby jak najszybciej wrócić do, było społecznie akceptowane robienie interesu z Rosją, bo oni wtedy wracają do tego, w co już bardzo dużo zainwestowali. Chociażby w samą infrastrukturę, w Nord Streamy, w hub gazowy w północnych Niemczech. To wszystko miało służyć niemieckiej gospodarce. Dlatego uważam, że będzie na pewno silna presja ze strony bogatych partnerów Rosji z Europy, żeby tę wojnę jednak, jak nie zakończyć, to na tyle ograniczyć, żeby nie było wstydem już porozumiewanie się z Rosją na arenie międzynarodowej.
Zobaczymy, czas pokaże, jak to będzie. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Mówimy czas to pieniądz. Mówimy tu z ekonomistami. Daliście nam panowie dzisiaj dużo czasu. Tych godzin trochę było dzisiaj z nami, z naszymi słuchaczami. Bardzo dziękujemy. Z nami jest pan dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękujemy bardzo, panie doktorze.
Bardzo dziękuję.
I pan Marek Lachowicz, ekonomista i analityk. Również dziękujemy panu.
Dziękuję uprzejmie, kłaniam się nisko państwu.
I kończymy ten wieczór mądrzejsi, bardziej, myślę, wyedukowani i z szerokimi perspektywami. Mówiliśmy o kondycji polskiego rynku finansowego, ale nie tylko o Polsce, jak było słychać, bo to się wszystko wiąże z sobą. Ja również państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór z państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłania się państwu, ojciec Witold Hetner.